Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie. Dziś trzecia, ostatnia odsłona tematu A Pan Bóg na to. Na początek warto jest sobie się umieścić w miejscu, gdzie jesteśmy, jeżeli chodzi o treść. Za nami dwie, nazwijmy to, konferencje, ale był też dialog, były pytania, do czego dzisiaj również będę zachęcał. Dwa tygodnie temu mówiliśmy o stworzeniu świata, o tym, że Pan Bóg jest dobry, że liczył się z możliwością zła, że stworzył świat jako dobry świat i nas jako dobrych. Tydzień temu mówiliśmy o Chrystusie, że został powołany przez Ojca. Próbowaliśmy zobaczyć, jak Chrystus istnieje, w sensie jak tam się łączy w nim ta natura boska i ludzka. Skąd w ogóle pomysł na to, żeby Chrystus przyszedł na ziemię jako człowiek, Bóg człowiek. No i też o nas było, o ludziach, że mamy pewne predyspozycje, pewne narzędzia w sobie, że sami jesteśmy, praktycznie można by powiedzieć w skrócie, nastawieni na relacje. No i kiedy mamy już tak ogólnie, powiedzmy, bardzo wiadomo, wybiórczo o Panu Bogu, to teraz wypadałoby, żeby boską rzeczywistość złączyć z nami. Czyli dzisiaj będzie o pragnieniu Kościoła. Bóg pragnie Kościoła. I pragnął Kościoła od praktycznie zawsze, chociaż w słowie zawsze już jest czas, a jak się okaże, w trakcie Kościół był za nim czas. No właśnie, ciekawe. Dlaczego ten temat wybraliśmy? Dlatego, że dzisiaj bardzo często separuje się Boga od Kościoła. Bardzo często słyszymy to hasło: Bóg tak, Kościół nie. I to wynika z czegoś, dlatego nie osądzamy takich ludzi, którzy tak mówią, tak myślą, ale spróbujemy dzisiaj pokazać, jak to od strony Pana Boga wygląda. No bo On, skoro powołał Kościół, to znaczy, że też ma na Niego pomysł i że to nie jest przypadek. Wiedział, że ten Kościół będzie tak, a nie inaczej wyglądał. No i mimo wszystko się zdecydował na taką wspólnotę. Więc spróbujemy dzisiaj odpowiedzieć sobie na zagadnienie o Kościele. Stąd za mną budynek Kościoła, ale rzecz jasna będziemy mówić o wspólnocie wierzących głównie. I zaproponowaliśmy dzisiaj takie cztery kwestie. Mianowicie pierwsza, Bóg mówi do nas: Kościół jest wam potrzebny. Dalej, tu z grzeszników stajecie się świętymi. Potem będzie: wiara i rozum są sobie potrzebne. Oraz czwarte, innej drogi do zbawienia nie przewidziałem. Są to kwestie, które mogą wzbudzać pewne kontrowersje i dobrze, bo mamy się wtedy o co zaczepić. I tak na początek, żeby nie mówić od siebie, chciałbym zaproponować fragment pewnego starożytnego pisma. Starożytne pismo w zasadzie jest to forma listu. List to Diogneta. To, co będę czytał, to jest rzecz jasna tłumaczenie, które powstało w drugiej połowie II wieku, kiedy chrześcijaństwo jeszcze raczkowało. No może próbowało już wstawać. Gdzieniegdzie już dosyć mocno, a gdzie indziej jeszcze się wywracało. Nie na zasadzie błędów, tylko po prostu nie było umocnione. Jesteśmy więc w świecie, w Imperium Rzymskim, w latach między 150 a 200, gdzie trwają prześladowania, gdzie chrześcijaństwo jest pewną propozycją postrzeganą jako jedna z wielu, gdzie są już przez wieki ugruntowane systemy myślenia filozoficzne, a nawet religijne. No i teraz chrześcijaństwo przebija się od 150 lat i już istnieje potężna siła w niektórych miejscach, takie ogniska zapalne, skoro piszą już dzieła. I to dzieło nosi tytuł List do Diogneta. List do Diogneta, można sobie więcej w internecie znaleźć, o co chodzi w tym liście. Jest tutaj pewne, ogólnie rzecz ujmując, przedstawiona sytuacja Kościoła, ale też dążenie Kościoła jako wspólnoty, po co w ogóle Kościół jest. I to będzie troszkę trwało, to znaczy nie tam, że 20 minut, tylko to będą dwie strony maczkiem pisane. Proszę o cierpliwość, ale myślę, że uda nam się uchwycić źródło, bo to jest sam początek Kościoła, a u źródeł przecież woda jest zawsze najczystsza, najbardziej smaczna. Tutaj piąty rozdział tego dziełka, jest tego listu, nosi tytuł Chrześcijaństwo w świecie. Chrześcijanie nie różnią się od innych ludzi ani miejscem zamieszkania, ani językiem, ani strojem. Nie mają bowiem własnych miast, nie posługują się jakimś niezwykłym dialektem Ich sposób życia nie odznacza się niczym szczególnym. Nie zawdzięczają swej nauki jakimś pomysłom czy marzeniom niespokojnych umysłów. Nie występują jak tylu innych w obronie poglądów ludzkich. Mieszkają w miastach helleńskich i barbarzyńskich, jak komu wypadło. Stosują się do miejscowych zwyczajów w ubraniu, jedzeniu, sposobie życia, a przecież samym swoim postępowaniem uzewnętrzniają owe przedziwne i wręcz paradoksalne prawa, jakimi się rządzą. I teraz konkretnie. Mieszkają każdy we własnej ojczyźnie, lecz niby obcy przybysze. Podejmują wszystkie obowiązki jak obywatele i znoszą wszystkie ciężary jak cudzoziemcy. Każda ziemia obca jest im ojczyzną i każda ojczyzna ziemią obcą. Żenią się jak wszyscy i mają dzieci, lecz nie porzucają nowonarodzonych. Wszyscy dzielą jeden stół, lecz nie jedno łoże. Są w ciele, lecz żyją nie według ciała. Przybywają na ziemi, lecz są obywatelami nieba. Słuchają ustalonych praw, a własnym życiem zwyciężają prawa. Kochają wszystkich ludzi, a wszyscy ich prześladują. Są zapoznani i potępiani, a skazani na śmierć zyskują życie. Są ubodzy, a wzbogacają wielu. Wszystkiego im nie dostaje, a opływają we wszystko. Pogardzają nimi, a oni w pogardzie tej znajdują chwałę. Spotwarzają ich, a są usprawiedliwieni. Ubliżają im, a oni błogosławią. Obrażają ich, a oni ukazują wszystkim szacunek. Czynią dobrze, a karani są jak zbrodniarze. Karani radują się, jak ci, co budzą się do życia. Żydzi walczą z nimi, jak z obcymi. Helenowie ich prześladują, a ci, którzy ich nienawidzą, nie umieją powiedzieć, jaka jest przyczyna tej nienawiści. Jednym słowem, czym jest dusza w ciele, tym są w świecie chrześcijanie. Duszę znajdujemy we wszystkich członkach ciała, a chrześcijan w miastach świata. Dusza mieszka w ciele, a jednak nie jest z ciała. I chrześcijanie w świecie mieszkają, a jednak nie są ze świata. Niewidzialna dusza zamknięta jest w widzialnym ciele i o chrześcijanach wiadomo, że są na świecie, lecz kult, jaki oddają Bogu, pozostaje niewidzialny. Ciało nienawidzi duszy i chociaż go w niczym nie skrzywdziła, przecież z nią walczy, ponieważ przeszkadza mu w korzystaniu z rozkoszy. Świat też nienawidzi chrześcijan, choć go w niczym nie skrzywdzili, ponieważ są przeciwni jego rozkoszom. Dusza kocha to ciało, które jej nienawidzi, i jego członki. I chrześcijanie kochają tych, co ich nienawidzą. Dusza zamknięta jest w ciele, ale to ona właśnie stanowi o jedności ciała. I chrześcijanie zamknięci są w świecie, jak w więzieniu, ale to oni właśnie stanowią o jedności świata. Dusza, choć nieśmiertelna, mieszka w namiocie śmiertelnym. I chrześcijanie obozują w tym, co zniszczalne, oczekując niezniszczalności w niebie. Dusza staje się lepsza, gdy umartwia się przez głód i pragnienie. I chrześcijanie prześladowani mnożą się z dnia na dzień. Tak zaszczytne stanowisko Bóg im wyznaczył, że nie godzi się go opuścić. Tyle list do Diogneta. Nie chcę robić jego analizy, bo to można sobie potem odczytać. Główną myślą tego listu jest na pewno fakt, że chrześcijaństwo jest nie z tej ziemi. Że Kościół, wspólnota nie jest kwestią ludzką, nie jest ludzką organizacją, instytucją. Kościół ma przejawy instytucji, ma pewne prawne akty również, ale sam z siebie jest rzeczywistością bosko-ludzką. Ogólnie rzecz ujmując, dlatego, że Chrystus jest głową Kościoła, a my ludzie jesteśmy członkami całego ciała. I to praktycznie tutaj też wybrzmiało. To nie jest pomysł chrześcijański, bo już święty Paweł, no też chrześcijanin, ale w sensie apostoł, pisał o tym, że Chrystus jest głową, a my jesteśmy częściami ciała. I tak wspólnie tworzymy jeden organizm. I dlatego głowa nigdy nie działa bez ciała. To nawet mamy swoje doświadczenie, prawda? Stąd Chrystus nigdy nie działa bez Kościoła. Czy też działa poza Kościołem, poza wspólnotą ochrzczonych? Owszem, ale tylko dlatego, że to Kościół jest w świecie i on ten świat uświęca. List do Diogneta, myślę, że możemy do niego wracać także w swojej spokojnej lekturze i resztę doczytać sobie każdy sam. To już zostawiam waszym potrzebom i pragnieniom. Kościół jako wspólnota jest wspólnotą miłości. Może mamy czasami inne doświadczenie, albo no, sami na własnej skórze doświadczyliśmy, że z tą wspólnotą miłości nie zawsze jest dobrze. Też pytanie brzmi, skąd mamy informacje o Kościele? Podejrzewam, że większość z nas funkcjonuje na zasadzie mediów. Oczywiście doświadczenie Kościoła, jeżeli ktoś praktykuje, chodzi, modli się, to jest jedno, ale wiedza o Kościele, o tym także tej części, jaką jest hierarchia, pochodzi z mediów. I pytanie brzmi, no bo każde medium, nawet katolickie medium, już podaje informację jakoś zinterpretowaną. Pytanie brzmi, jaki jest cel takiego czy innego pokazywania Kościoła w takim czy innym świetle. To się często wiąże z jakimiś innymi potrzebami doczesnymi, na przykład grupy rządzącej w jakichś państwach, szczególnie tych, gdzie są totalitaryzmy. Tam każdy przejaw wolności jest tłumiony. I to, co się działo też w II wieku, co czytaliśmy, wszystkich prześladują naszych braci starszych i siostry chrześcijan, a oni ich miłują. I my też dzisiaj praktycznie jesteśmy w podobnej sytuacji. W Polsce może jest to całkiem nieźle, bo jeszcze Kościół jakoś no, ma znaczenie, ale wystarczy pojechać za granicę, na zachód, jedną granicę czy dwie granice i się szybko przekonamy, że Kościół to jest jeden z głosów wielu i to w dodatku mało popularny. Bo głosi rzeczy, które są przestarzałe, które są pod prąd, tamtym trendom i tak dalej. Ale konkretnie. Mówiłem na początku, że Kościół jest przez Pana Boga chciany. I rzeczywiście bardzo często mówi się, że Kościół zaczął istnieć, kiedy Chrystus zesłał Ducha Świętego. Tak to prawda. Można by powiedzieć, że w momencie zesłania Ducha Świętego Kościół zaczyna istnieć, ale w sposób widoczny. Kiedy widać apostołów, którzy z mocą Ducha Świętego idą na cały świat, co dzieje się aż do dzisiaj. Taki wielki boom. I to wielkie boom zostało praktycznie huk po tym i nowe boomy dzieją się cały czas. I nie mówię tu o tragediach, tylko rzeczywiście o ogniskach zapalnych chrześcijaństwa. Wtedy był w sposób widzialny zesłanie Ducha Świętego, 50 dni po zmartwychwstaniu Jezusa. Ale wcześniej, zanim stworzenie, to już Kościół był chciany. Mamy takie też źródła, mam je tu przy sobie, ale może niepotrzebnie, nie chcę do nich sięgać, ponieważ to by trochę trwało. W każdym razie jest to taka myśl, że Kościół był, znaczy, że świat został stworzony ze względu na Kościół. To są skróty myślowe, zaraz spróbuję je wyjaśnić. Co to znaczy Kościół jako pojęcie? Wracamy do języka greckiego, gdzie Kościół zaczął istnieć w tej kulturze greckiej, chociaż owszem w Izraelu, ale przenikniętym kulturą grecką. Eklezja to znaczy zgromadzenie. Eklezja. I to jest rodzaj żeński, to też ważne. U nas Kościół to jest rodzaj męski i to może nam w niektórych rzeczach przeszkadzać, o których za chwilę. Eklezja to jest ona, to jest zgromadzenie. I rzeczywiście, jak ktoś mówi, to było słowo używane w publicznym, normalnym społeczeństwie. Idziemy gdzieś na jakieś spotkanie, zgromadzenie, jakiś urzędowy, to było, idziemy na eklezję. Tak samo tutaj jest eklezja, ale ona ma już inne znaczenie, znaczenie świętości. Więc eklezja była chciana, ponieważ jest wspólnotą miłości, a Bóg jest miłością. I Bóg, stwarzając w zamyśle swoim świat, chciał mieć już ludzi przy sobie, we wspólnocie, czyli w eklezji. I stąd Kościół, czy to w obrządku rzymskim, czy w obrządku jakimś wschodnim, a jest ich dziesiątki, czy w jakichś innych, Kościół jest rzeczywistością, która jest przez Boga chciana od początku, praktycznie od sprzed stworzenia świata. Bo to jest konkretnie miłość. My we wspólnocie doświadczamy, powinniśmy przynajmniej doświadczać miłości i tę miłość również rozdawać. I z tego tytułu Kościół jest przez Boga chciany już dużo, dużo wcześniej niż świat. Ale kiedy Bóg stworzył świat, tą historię mówiliśmy 2 tygodnie temu, kiedy człowiek zgrzeszył, Bóg zaplanował, że po niego wróci. To znaczy, że kiedy człowiek będzie potrzebował, to Bóg będzie go zbawiał i ostatecznie zrobił to przez Chrystusa. Bóg w swoim zamyśle wybrał jeden z narodów, spośród wielu ludów istniejących, naród Bożego wybrania, naród wybrany. I na tym narodzie, na podstawie tej wspólnoty, tej zbiorowości, poniekąd, można by powiedzieć, tej eklezji, pokazywał światu, że Bóg jest. kiedy byli mocni, kiedy zwyciężali, kiedy się Go słuchali, przestrzegali przykazań, żyli w miłości, wtedy ta wspólnota, ta grupa pokazywała, jest z nami Bóg. Jeżeli szli gdzieś tacy, powiedzmy, po kilku porządnych wojnach wygranych, szli gdzieś na jakiś bój, to tamci się już bali, bo ich Bóg jest z nimi i On jest silnym Bogiem. I takie było zamyślenie Boga, Ojca, Syna i Ducha, chociaż jeszcze się tak nie objawiał, żeby ta wspólnota Starego Testamentu pokazywała Jego. Bóg więc organizuje sobie ludzi w pewien naród, daje im prawo, daje im 10 przykazań, według których mają żyć. No i ci ludzie tam błądzą, bo są dotknięci grzechem. Odchodzą, sprzeciwiają się Panu Bogu. Jest też taki obraz u proroka Ozeasza, że są prostytutką, są cudzołożnicą. Kiedy mają żyć jako małżeństwo, bo wspólnota, rodzaj żeński, mają żyć jako małżeństwo, Bóg i wspólnota w połączeniu, to oni są niewierni. No i bardzo proste było przejście z doświadczenia codziennego tamtych, ale i naszych też, o prostytuctwie, że tak powiem, tak? Że Kościół, no i Kościół tylko, chociaż to też później, wspólnota Izraela jest odchodząca od Boga, jest jak nierządnica, która żyje z każdym, ale nie ze swoim oblubieńcem. W każdym razie w Starym Testamencie Bóg cały czas pragnął jednoczyć, mimo tego, że oni odchodzili od Niego. I wreszcie w pełni czasów posłał swojego Syna, który jest pełnią objawienia. Chrystus powiedział wszystko, co miał do powiedzenia. I Chrystus wybrał sobie apostołów, 12, tak jak było 12 pokoleń Izraela kiedyś, wybranych przez Boga, tak On 12 apostołów wybrał, aby oni stali się zalążkiem nowego ludu Bożego. Ponieważ stary lud Boży, Izrael, nie był wierny, Bóg pragnął nowego ludu Bożego, ale z Izraela też zapraszam, nie? Chodźcie, uwierzcie, że jestem Panem, mówi Chrystus, w przenośni, będziecie w nowej wspólnocie, będziecie tutaj, będzie się realizowała dalej wola Boża. No i rzeczywiście Chrystus Kościół, można by powiedzieć, założył, utwierdził, to się dokonało. No i ci, którzy Mu uwierzyli, zostali ochrzczeni, otrzymali dar Ducha Świętego i tak przenoszą dobrą nowinę coraz to dalej. Ci, którzy nie uwierzyli, zostali poza wspólnotą, nie mają pełni darów Bożych, nie mają pełni radości, pełni szczęścia. Więc tak, powiedzmy, mniej więcej przebiegała organizacja Kościoła. Oczywiście Kościół wszedł konkretnie, tak jak Chrystus wszedł w realia ludzkiego życia, w konkretnym miejscu geograficznym, w konkretnym czasie, tak samo i Kościół. Więc miał wpływ na kształtowanie się Kościoła, to, że tak on wygląda, że takie są struktury w Kościele, podziały, tak jak państwa podzielone są na województwa i na powiaty, taki Kościół jest podzielony na kraje, powiedzmy, na diecezje, na parafie. To są wszystko rzeczy ludzkie. To jest ta ludzka, widzialna część Kościoła, ale cały czas mówię, że Kościół jest rzeczywistością bosko-ludzką. Tak więc to, powiedzmy, jeżeli chodzi o tym, że Bóg, że Kościół jest nam potrzebny, bo On tego Kościoła chciał, jako wspólnoty miłości. A każdy człowiek pragnie miłości, takiej czy innej, ale ostatecznie pragnie miłości. Bóg więc w Kościele pragnie we wspólnocie objawiać swoją miłość. W katechizmie Kościoła katolickiego, jakby ktoś chciał sięgnąć, punkty między 758 a 769 mówią o szerszej strukturze Kościoła. Że nie jest on tylko rzeczywistością daną tu na ziemi, żebyśmy jakoś tak się fajnie organizowali, tylko jest to wspólnota, która już ogłasza, że niebo jest pośród nas. Jako w niebie, tak i na ziemi. Tam, gdzie się realizuje wola Boża, jest niebo. Więc jak w niebie, tak i na ziemi. Jeżeli w Kościele realizuje się wola Boża, w każdym miejscu i w całej wspólnocie, to jest przedsionek nieba. I Kościół dzieli się na widzialny, ten na ziemi żyjący, z papieżem, z biskupami, księżmi, diakonami i wszystkimi wiernymi świeckimi i osobami konsekrowanymi. To jest ta widzialna część Kościoła, ale jest też Kościół w niebie. To jest wspólnota świętych. Z aniołami, ze świętymi. Jest to wspólnota także zmarłych, którzy są w niebie, to jednocześnie są święci, naszych bliskich zmarłych. Kościół się łączy, ten ziemski z niebieskim. To jest jedna wspólnota, jedno zgromadzenie. Dlatego nam przy świętej modlimy się za zmarłych, przy wstawiennictwie świętych, tak? Modlimy się za cały Kościół. To jest znak tego, że jesteśmy razem. To tak może ta pierwsza część, ogólnie tak powiedziana. Czy do tej części jakieś pytania się rodzą? Czy macie może teraz coś do zapytania? Może zrodzić się pytanie na przykład, to proponuję. No dobrze, jest Kościół i ci, co są ochrzczeni, to fajnie, ale co zresztą? Więc jak ktoś na przykład jest Eskimosem i całe życie widział śnieg i no ani Kościoła, ani jakiegoś księdza, ani nikogo innego i żyje w swojej tam jakiejś kulturze, nie wiem, co Eskimosi mają za kulturę, ale jakoś tam mają, i no nie wiem, czy są religijni, na pewno są religijni, w coś tam wierzą, no ale nie wierzą, nie słyszeli o Chrystusie, to co z nimi? Pan Bóg wpisał w każdego człowieka, niezależnie od tego, czy jest ochrzczony, czy nie, wpisał prawo naturalne. Czyli to w naszych sumieniach jest ten sposób działania. Prawo naturalne to praktycznie jest 10 przykazań. Nie zabijaj, nie kradnij. To są rzeczy uniwersalne, my wszyscy to czujemy. Więc jeżeli taki człowiek żyje zgodnie ze swoim sumieniem, z wychowaniem, które nabył, ze swoimi poglądami, które oczywiście, jako każdy z nas jest powołany do poznawania świata, poznaje, no to Pan Bóg go zbawi, bo on żyje tak, jak umie. Inaczej jest z tymi, którzy żyją w cywilizowanym świecie i słyszą dobrą nowinę i ją odrzucają. Jeżeli komuś jest zgłoszona dobra nowina w sposób, który jest przystępny, zrozumiały i on tego nie przyjmie, to sam nie to, że skazuje siebie na potępienie, chociaż Chrystus tak powie, no i w zasadzie można by na tym kropkę postawić. Oczywiście też w kwestii tego, na ile on jest zdolny odebrać, to trzeba szerzej popatrzeć, tak? Ale jest tak, jeżeli ktoś słyszy dobrą nowinę i ją odrzuca, albo co gorsza, czuje, że tam jest jego miejsce we wspólnocie ochrzczonych, w tym najbardziej ścisłym gronie z Panem Bogiem, no to i nie chce tam wejść, no to praktycznie sam jakoś tam się izoluje, tak? Są też przykłady ludzi, którzy na przykład stracili wiarę. Myślę o wierze chrześcijańskiej, katolickiej, zmienili wyznanie albo w ogóle dokonali aktu apostazji, wyjścia z Kościoła. To jest smutne, ale oni, apostazja dotyczy wyjścia z Kościoła tego widzialnego. Ale jeżeli ktoś jest ochrzczony, no to jest na wieki z Bogiem złączony. To jest przymierze nierozerwalne. Chrztu nie da się wydrapać, wymazać, zetrzeć. Nie da się. Tak więc jeżeli ktoś dokonuje apostazji, no to praktycznie sam wychodzi z grona prawdy, z grona zbawionych. Oczywiście Pan jest miłosierny i patrzy, dlaczego on tej apostazji dokonał. Może został skrzywdzony przez kogoś z Kościoła, może nawet przez duchownego. I wtedy miłosierdzie Boże inaczej będzie patrzeć na tego człowieka. Tak? To jest zupełnie co innego. Natomiast jeżeli ktoś przy tym wszystkim jest arogancki, jeżeli ktoś jest wyniosły i robi to specjalnie, aby zasiać zgorszenie, to taki ktoś jest w grzechu ciężkim. Mało tego, jeszcze innych do tego pociąga, bo to brzmi nieźle, przy jakichś tam hasłach. No i taka osoba, tak, skazuje się na potępienie. W każdym razie, każdy człowiek ma miejsce w świecie. I dlatego, że i w odniesieniu do Pana Boga. I dlatego, że Kościół, jak czytaliśmy u Diogneta w liście do niego, Kościół jest jak dusza w ciele, to każdy przez Kościół się zbawi. Do tego jeszcze dzisiaj dojdziemy. Czy na tym etapie o istnieniu Kościoła coś jest? Może być później. Dobrze. Druga część. Tutaj z grzeszników stajecie się świętymi. Jest taka książka. Autora nie pamiętam, to ksiądz jest. Nosi tytuł Święty Kościół Grzesznych Ludzi. Święty Kościół Grzesznych Ludzi. I to jest praktycznie to, co streszcza to, co za chwilę powiem. Już wcześniej to mówiłem. Kościół jest święty, bo jest złączony z Chrystusem, ale ludzie w nim są grzeszni. I dlatego Kościół też był nazwany w średniowieczu czystą prostytutką. Casta meretrix. Czysta nierządnica. Co to znaczy? Bo to się tak jakby przeczy, nie? To znaczy, że przez grzech odchodzimy od Boga, ale Bóg jest tak kochany, że chce nas i oczyszcza nas On sam i wracamy. Tak? Czyli po prostu odpuszczenie grzechów, po prostu kosztowało krew Chrystusa. Odpuszczenie grzechów jest oczyszczeniem Kościoła. I można się gorszyć kimś tam w Kościele. Im wyższe stanowisko w hierarchii na przykład, tym większe zgorszenie. Oczywiście, ale musimy mieć świadomość, że jeśli ja oczyszczam siebie z grzechów, spowiadam się, to oczyszczam Kościół. Bo grzesząc, będąc w Kościele, ranię Pana Boga, ranię drugiego człowieka jako wspólnotę i ranię samego siebie. Grzech zawsze działa w trzy strony. Do góry, w stronę Pana Boga, na bok, w stronę drugiego człowieka i do środka, do mojego serca. I teraz Bóg tak to sobie zaplanował, no bo człowiek nijak nie mógł sam siebie z grzechu wyciągnąć, że w swojej łasce udzieli darmowego daru, daru przebaczenia grzechów. I to się dzieje, to się odbywa. Na ten temat mówi katechizm Kościoła katolickiego w numerze 771. Też przy okazji mówi jeszcze, czym jest Kościół, ale mówi o Chrystusie, który jest tym, który oczyszcza. Chrystus, jedyny pośrednik, ustanowił tu na ziemi swój Kościół święty, wspólnotę wiary, nadziei i miłości, jako organizm widzialny. Nieustannie go podtrzymuje i przez niego rozlewa na wszystkich prawdę i łaskę. Tam, gdzie dojdzie głos Boży, tam Chrystus sięgnie. Więc też kwestia misji w Kościele. O to chodzi. Aby wszyscy ludzie doświadczyli dobrej nowiny, że są powołani do zbawienia. Stąd misjonarze idą. Nie jest to misja na zasadzie pozyskać członków, aby nam płacili kasę, nie, do Rzymu, tylko to jest rzeczywiście dzielenie się dobrą nowiną. Od zawsze chrześcijanie wiedzieli, szczególnie ci, którzy byli mordowani za to, że chrześcijaństwo nie jest jedną z wielu dróg. To jest jedyna droga. Jedyna. I dlatego, kiedy przychodziło dać świadectwo, to ogromna większość świadectwo dawała swoją krwią. Byli też tacy, którzy uciekali, potem się nawracali i próbowali, no, w chwilach zagrożeń różnie to bywa. W każdym razie Chrystus, ten Kościół Chrystusowi jest równocześnie społecznością wyposażoną w hierarchię i tą niewidzialną częścią, jaką jest mistyczne ciało Chrystusa, czyli no, głowa i członki. Czyli ta sfera widzialna, niewidzialna, wspólnota widzialna i duchowa, Kościołem ziemskim i Kościołem obdarowanym już dobrami niebieskimi. To o tym, co mówiłem wcześniej. I te wymiary tworzą jedną złożoną rzeczywistość, w której zrasta się pierwiastek ludzki i boski. To jest o tym, że Chrystus podtrzymuje swój Kościół. To też się przejawia w tym, że On go oczyszcza z grzechów. I teraz, jakie są przejawy działania Kościoła? No, my to wiemy z doświadczenia codziennego. To się dzieje w parafiach każdego dnia. To się dzieje przy różnych akcjach. Nawet tutaj, kiedy się ja jako ksiądz, tak, jako też przedstawiciel Kościoła, tak na mnie patrzycie, mówię o rzeczach, nauczaniu Kościoła wreszcie, nie o swoim nauczaniu, to rzeczywiście dokonuje się pierwsza sprawa, czyli głoszenie Słowa Bożego, głoszenie dobrej nowiny. To jest podstawowa kwestia. Jezus mówi, idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Choć w zasadzie mówi, idźcie i czyńcie mi uczniów we wszystkich narodach. To też jest ciekawa różnica, bo można kogoś nauczyć, on zda egzamin i tyle. No jest nauczony, jest, ale kompletnie nie praktykuje. Chodzi o to, żeby czynić z człowieka ucznia Chrystusa, żeby on sam zapalił się do poznawania. Do tego, że ma narzędzia, o których zaraz też powiem, konkretne narzędzia do tego, żeby sam być uczniem Chrystusa. Żeby za nim podążać, jak za mistrzem. Nie za nauczycielem w ławce szkolnej, ale za mistrzem, z którym chce się być, przebywać każdy dzień. Myśli się o nim, co by zrobił, jak się zachował, przeprasza się go i tak dalej. Tak jest postawa ucznia Chrystusa, więc pierwsza sprawa to głosić Chrystusa, głosić Słowo Boże, dobrą nowinę. Tu jest nasze zbawienie. I to robi Kościół od zawsze. No i też za to jest prześladowany. Drugą taką ważną przestrzenią działania Kościoła to są sakramenty święte. Sakramenty to są znaki łaski. Znaczy to, co zaraz powiem, to będzie definicja, więc najpierw ją wyjaśnię. Chodzi o to, że wiemy, że jest sfera widzialna i niewidzialna. Może pamiętamy, że sakramentów jest 7 i każdy z nich polega na tym, że wykonuje się jakieś gesty w Kościele. Chrzest, polanie wody, tak, na głowę, bierzmowanie, to namaszczenie czoła i tak każdy sakrament ma taki. To jest ta sfera widzialna. To są znaki, które pokazują nam, pomagają rozumieć, co się dzieje w niewidzialnej części tego aktu. Więc widzimy księdza, który polewa płaczącemu dziecku głowę, albo dorosłemu, może niekoniecznie płaczącemu, chyba że z radości, polewa głowę, ale wiemy, że to Chrystus go przyjmuje. On go oczyszcza z grzechów, on go włącza w siebie, wszczepia. Może mało popularne na tej uczelni, ale gdybyśmy byli w ogrodnictwie, to by to lepiej zrozumieli. Wszczepia w siebie, czyli jakby czyni nacięcie, jak na drzewie, i wkłada gałązkę odciętą od zła, od tego świata w siebie, aby mogła pić jego soki. Tak się wszczepia roślinę. To też jest znak. Winna latorość, jeśli nie jest wszczepiona w krzew, sama obumrze, mówi Chrystus w 15 rozdziale świętego Jana. Więc sakramenty święte to są znaki widzialne tego, co się dzieje w tej sferze niewidzialnej, co jest kwestią wiary. Skuteczne znaki łaski ustanowione przez Chrystusa i powierzone Kościołowi. To nie są wymysły Kościoła, jak chcą niektórzy. Siedem sakramentów świętych, chociaż nauka o nich pochodzi ze średniowiecza, ale one funkcjonowały w rzeczywistości Kościoła od samego początku. Przez te znaki jest udzielane życie Boże osobie chrzczonej, życie w ogóle wieczne, bierzmowanej moc Ducha Świętego, w komunii świętej jeszcze co innego, w kapłaństwie co innego, małżeństwie co innego. Życie Boże na dany moment życia Twojego jest Ci udzielane w sakramencie, czy wreszcie sakrament na śmierć, czyli wiatyk, komunia święta na śmierć, na przejście. Viaticus znaczy na drogę, via droga. No to tak, w każdym razie sakramenty obejmują całe nasze życie i w każdym momencie każdy coś dla siebie znajdzie z sakramentów świętych. Nie czas na to, żebym wyjaśniał, co każdy sakrament robi, bo to mniej więcej wiemy, można doczytać. Może tylko powiem, że sakramenty dzielą się na takie trzy grupy. Wtajemniczenie chrześcijańskie, coś, co się może kojarzyć z jakimiś rytuałami, wtajemniczenie, jakaś taka magia, coś tam. Nie o czarną magię chodzi, ale tak owszem, chodzi o pewien ryt inicjacji, wejścia w chrześcijaństwo. To jest chrzest, bierzmowanie i Eucharystia. I kiedyś dorosłym się udziela tych trzech sakramentów od razu, stają się nowymi stworzeniami, nowymi ludźmi przez chrzest. Bierzmowanie udziela im wszystkich darów Ducha Świętego, czyli wszystkie narzędzia na życie w świecie. I komunia święta jest chlebem na drogę, no bo potrzebujemy jeść, żeby nie umrzeć. A w kwestii duchowych potrzebujemy jeść, żeby nie umrzeć wiecznie. To są sakramenty pierwsza grupa wtajemniczenia chrześcijańskiego. Przez nie człowiek staje się chrześcijaninem prawdziwym. Drugą grupą są sakramenty uzdrowienia, kiedy, no bo grzeszymy jednak, mimo wszystko jesteśmy ludźmi i wtedy potrzeba nas uzdrawiać, czyli oczyszczać z grzechów. Sakrament pokuty, pojednania, czyli jego częścią jest spowiedź oraz sakrament namaszczenia chorych. Kiedy choremu Chrystus udziela mocy, uzdrawia go, nawet fizycznie bywa, uzdrawia go po to, żeby żył, żeby wyszedł z choroby. Natomiast jeśli ten chory jest w agonii i zmierza ku śmierci, to ten sakrament pomoże mu przejść bez lęku albo ze zmniejszonym lękiem przez śmierć. To sakramenty uzdrowienia. Więc wtajemniczenie, uzdrowienie i ostatnie dwa sakramenty w służbie komunii Kościoła, w służbie wspólnoty. Sakrament małżeństwa, żeby w ogóle wspólnota była, bo w sakramencie małżeństwa przychodzą chrześcijanie na świat nowi i taka jest kolejność. W sakramencie małżeństwa przychodzą chrześcijanie, poczynają się chrześcijanie, żeby być pewnym tego, co mówię. To jest sakrament w służbie komunii, czyli nowi ludzie przez małżeństwo, w rodzinie uświęcamy się, tu są pierwsze doświadczenia życia, doświadczenia Boga, pierwsze katechezy, złóż rączki, tak, w stronę krzyża i tak dalej. I ostatni sakrament kapłaństwa, czyli sakrament, żeby Chrystus był obecny w świecie. Bez kapłaństwa nie ma Eucharystii, więc nie ma Bożej obecności fizycznej, realnej, pod postacią chleba i wina, ale realnej, fizycznej. Nie ma sakramentów świętych, tylko kapłani są złączeni szczególnie z Chrystusem głową. I to rzeczywiście tak wygląda. Przez kapłaństwo Chrystus istnieje w świecie. Padło pytanie drogą e-mailową, jeżeli chodzi o to oczyszczenie. Zastanawiam się, jak to jest z tymi odpustami albo z pokutą. Ciężko mi sobie wyobrazić, że po odmówieniu zadanej pokuty, na przykład 3 razy Ojcze Nasz, zostają mi odpuszczone grzechy. Albo to, że odpust liczy się w Niedzielę Miłosierdzia lub w inne święta, a nie zawsze. Czy myśli ksiądz, że to ma znaczenie? Tutaj osoba pytająca poruszyła dwie kwestie. Padło słowo odpust i odpuszczenie grzechów. I to są dwie różne rzeczy. Opowiem historię, żeby w miarę to zobrazować. Mamusia ma ulubiony, najwspanialszy na świecie wazonik, który dostała od taty, jeszcze zanim byli małżeństwem. Okej, wazonik jest fajny, jest cudowny, no i tam są małżeństwo, mają dzieci i te dzieci są małe i biegają wszędzie, jest ich dużo i w ogóle przeszkadzają, no nieważne. No i I mamusia mówi, słuchajcie, tu jest wazonik, on tu sobie stoi, tu nie biegajcie, możecie się bawić wszędzie, w ogóle wszystko możecie przewracać jak do tej pory, tylko tutaj nic. No i maluchy biegają, no i jeden z nich strąca wazonik i on spada na ziemię i się tłucze. No i jest dramat, nie? Bo jest konkretna wina, stłuczony wazonik, no i jest nad tym wszystkim kara, nie? No i teraz cóż trzeba zrobić? No, przychodzi mamusia, widzi to wszystko, no i jest bieda, nie? Mamusia się smuci, jest jej przykro, płacze, bo to jest ten wazonik. No i dzieci tam, wiadomo, na początku nie za bardzo, ale potem idą, chociaż ten winowajca najbardziej. Mamusiu, przepraszam, no mówiłaś, chciałem, nie chciałem, no stało się, się stłukło, nie? No przepraszam, nie? No i mama, że to matki mają miękkie serce, ale tutaj swoje przeżyła, swoje odpłakała, wylała mnóstwo łez, no ale dobra, no to jest w końcu jej dziecko, a wazonik jest tylko przedmiotem. Chociaż to ten wazonik był. No ale całuje, przebacza, okej. Okay. I mówi, dobrze, to teraz jeszcze posprzątaj szkodę. Trzeba wazonik posprzątać. I na tej prostackiej, prostej opowieści zbuduje teraz teologię odpuszczenia grzechów i odpustów zupełnego, niezupełnego. Za przewinienie, którym jest grzech, należy się słusznie, no to jest wina, tak? Wina jest w tym, że coś się złego stało, coś ja złego zrobiłem. Często na spowiedzi mówimy, człowiek musi, człowiek zrobił, wie ksiądz, człowiek, tak nie my. Nie człowiek, ja. Ja. To inaczej brzmi. Człowiek to ktoś tam, ja. Ja stłukłem wazonik, więc to jest mój grzech, to jest moja wina. Grzech wobec mamy, wobec siebie samego, wobec brata, no bo też przez no, zabawa się skończyła, nie? I tak dalej. Więc sprawa jest no, dramatyczna, to jest wina. Należy mi się za to kara. To już od mamy zależy, jaka kara. Są różne. Kara słusznie się należy, więc wina i kara są dwie różne rzeczy. To są pojęcia prawne, więc jak ktoś ma z prawem do czynienia, to rzeczywiście tak to funkcjonuje. No i teraz, co dało przebaczenie, które mamusia udzieliła synkowi? Przebaczenie zdjęło winę, ale kara została. I teraz kara, jeżeli mówimy już o płaszczyźnie grzechów, przepraszam, kara dzieli się na dwie sfery. Doczesną i wieczną. Za grzech słusznie należy nam się śmierć. Za każdy grzech. Nawet za najdrobniejszy. Bo każdy grzech jest odejściem od Boga. Czyli jest odejściem od życia. Skoro odchodzę od życia, automatycznie idę w stronę śmierci. Za każdy grzech jest śmierć. I to jest kara wieczna. Ale każdy grzech powoduje też spustoszenie, bałagan, rozbity wazonik. I to jest kara doczesna. Tu i teraz. I teraz jak tych kar się pozbyć? Przez przebaczenie kara wieczna jest zapominana. Czyli w niebie generalnie Pan Bóg ma to już poukładane. Odpuszczając ci grzechy, zapomina o nich. Nie ma ich. Koniec. Tabula rasa. Nie ma nic kompletnie. Nawet nie będzie ci wypominał. Nie ma. Ale zostaje bałagan, który trzeba posprzątać. I rzeczywiście odpusty w Kościele polegają na tym, że Bóg pomaga nam albo zupełnie sprząta bałagan. I teraz jak to może w praktyce wyglądać? Ponieważ każdy grzech na przykład zrywa relacje. Jesteśmy ze sobą pokłóceni, tak? Nawet potem próbujemy przepraszać, ale druga strona jest mocno zraniona i nie chce tego. Przez zyskanie odpustu zupełnego wierzymy mocno, że działa łaska Boża, że w sercu tej drugiej osoby robi się względny porządek. Nie do końca, żeby się jeszcze postarał, postarała o te przeprosiny takie porządne, nie? No, ale odpust może być odpust generalnie pomaga porządkować rzeczywistość zepsutą przez grzech. Czasami są sprawy, których nie da się odkręcić fizycznie, ale zawsze łaska Boża znajdzie sposób, żeby to poprawić. Bóg jest wszechmogący, może wszystko. I teraz odpusty dzielimy, czyli to pozbywanie się tego bałaganu, dzielimy na dwie części. Odpust zupełny, jak sama nazwa wskazuje, absolutny, i odpust cząstkowy, częściowy. Kościół, jako że otrzymał od Chrystusa władzę rozwiązywania i związywania różnych rzeczy, no to może ustalać, może dysponować dobrami Bożymi i może ustalić, że na przykład w szczególne uroczystości udziela się za konkretnie wykonane czynności, przeświętą komunię i tak dalej, odpustu zupełnego. Możemy, dlatego ludzie chodzili po odpustach, po to, żeby no, ze swoich grzechów te kary już tutaj na ziemi odpracować, w cudzysłowie, odpracować, prosić, żeby je zabrał Pan Bóg. Bo gdy tego nie zrobili, znaczy gdy człowiek umiera i nie ma pozałatwianego bałaganu, to musi go pozałatwić w czyśćcu. I to jest nauka Kościoła na temat czysta, że jest jakiś przestrzeń oczyszczenia między śmiercią a dostaniem się do nieba. I dlatego im więcej nam kar zostanie odpuszczonych przy naszym udziale, my musimy się postawić, tym mniej będziemy mieli później do odrobienia. Największym błogosławieństwem Kościoła, który z mocy tak odczytuje rzeczywistość chrystusową, jest udzielenie odpustu zupełnego w godzinie śmierci. To jest, łączy się z odpuszczeniem grzechów, czyli z winą, i łączy się z odpuszczeniem kar wszystkich. I osoba, która w takim stanie umiera, jest prosto z butami do nieba, od razu. Tak to wygląda. Taka jest nauka Kościoła, tak to widzi też Pan Bóg. Są na to dowody biblijne, może nie wprost. Kościół prawosławny na przykład nie ma wypracowanej teologii czyśćca, ale też żyje ze świadomością, że jest jakieś oczyszczenie. Po prostu się nad tym nie zastanawiałem za dużo, a myśmy się dużo nad tym zastanawiali na Zachodzie i mamy to określone. Jest taka scena w II Księdze Machabejskiej, jak Juda Machabeusz, który był wodzem wojsk, jego tam żołnierze poginęli. Okazało się, że mieli, dlatego zginęli, że mieli przy sobie takie figurki bożków. No i to było wbrew Panu Bogu, no więc odczytano, że zginęli za to, że byli niewierni. No i teraz Juda posłał pieniądze do świątyni jerozolimskiej, żeby tam się modlono, złożono ofiary za nich. Gdyby umarli i koniec, no to po co by się tam starał ten Juda? Funkcjonowało w Starym Testamencie przekonanie, ono też dorastało do pewnego przekonania, że osoby po śmierci mogą zostać wyratowane, możemy, nasze modlitwy mają wpływ na ich stan. Stąd 1 listopada jest Wszystkich Świętych, ale 2 listopada jest Dzień Zaduszny. Modlimy się za zmarłych. I przez 8 dni szczególnym warunkiem jest nawiedzenie cmentarza albo miejsca świętego, na przykład kościoła czy kaplicy. Jeżeli tam pomodlisz się za zmarłych, to możesz każdego dnia zyskać jeden odpust zupełny dla kogoś. Możesz 8 sobie przyjaciół w niebie zyskać. Gdy nas jest tutaj tyle osób, ile jest, to razy 8, nie? Oczywiście moje serce też musi być czyste, wolne od grzechu. Grzesznik, który jest w stanie grzechu, odpustu nie zyska, nie da rady. Musimy być w stanie łaski. Są pewne warunki, tak? To tak mniej więcej nauka o odpustach, która by tak wyglądała. Tą historyjkę o dzbanuszku to okej, nie? To tak dla Was, chociaż słyszą pewnie wszyscy, ale jest ona jakimś takim prostym przykładem. Nauka w podstawówce dzieci naprawdę wiele mnie nauczyła prostego przekazu, chociaż teraz być może tego tak nie widać, ale dawno mnie uczyłem w podstawówce. Dobrze. Więc to w zasadzie, jeżeli chodzi o oczyszczanie z grzechów, to tyle. Czy coś do tego, jakieś pytania? Bardzo proszę.
Czyli czystce, zajmują się dusze, które, na których ciąży jakaś kara.
Tak.
Została z niej.
Tak, nie zdążyli. Ponieważ jak kary możemy zdejmować, znaczy możemy zdejmować, to jest taka przenośnia, jak kary za grzechy swoje mogą nam zostać darowane. Tutaj Kościół katolicki podaje w katechizmie, więc warto, żebym to teraz przeczytał króciuteńko, 1471. Jak można oczyścić się z grzechów, z kar doczesnych, tak? Czyli z tego, co by się w czyściu musieli odrobić. Chrześcijanin powinien starać się, znosząc cierpliwie cierpienia i różnego rodzaju próby, a w końcu, gdy przyjdzie ten dzień, godząc się na spokojną śmierć, przyjmować jako łaskę te doczesne kary za grzech. I teraz, powinien starać się przez dzieła miłosierdzia i miłości, a także przez modlitwę, różne praktyki pokutne, wyzbyć się całkowicie starego człowieka, grzesznego człowieka, a przyoblec się w człowieka nowego. Tutaj Kościół mówi o takich kilku sprawach. Znosząc cierpliwie cierpienia, czasami jest tak, że choroba, która przychodzi na koniec życia, nawraca człowieka. Nie znaczy, że Pan Bóg mu dowala, ale Bogu chodzi o coś więcej. Masz być zbawiony. Dawam Ci tyle znaków, a Tyś mi nie wierzył, nie chodził za mną. Doświadcza Cię cierpieniem z miłości. To jest trudne, co mówię, ale tak bywa. I w tym cierpieniu Ty mnie znajdziesz. I się zbawisz. Potem staniesz sobie w niebie, staniemy razem, okaże się, że to cierpienie to był pikuś w porównaniu z chwałą, którą Ci daję. Upraszczam bardzo. Ale cierpienie, znoszenie różnych trudów jest oczyszczające dla nas. Kiedy na przykład ktoś nas fałszywie pomówi i nie mamy możliwości się bronić, ale znosimy to z nadzieją, że prawda wyjdzie na jaw, to cierpienie, ono jest bardzo wielkie, jest dla nas oczyszczające i Pan Bóg patrzy na to no, miłosiernym wzrokiem i pewną część kary jemu, wiadomo, to tak nie jest, że ma na wadze jakieś tam ciężary i on sobie zdejmuje i nakłada, zostawiamy to jemu. Nie? No i tutaj, co dalej było, też to powtórzę, przez różne dzieła miłości, miłosierdzia, to, że komuś pomagam, że jestem charytatywny, chociaż charytatywność to jest taka płaszczyzna tylko ludzka. Każdy niewierzący może być charytatywny. My mamy być miłośni w tym, co robimy. Nawet tracąc część swoich dóbr po to, żeby komuś pomóc. Tak? No, ale to jest na inny temat może. W każdym razie, przez modlitwę, czyli codzienne nasze praktyki, to, że się modlimy, jest cały spis, za jakiej modlitwy można odpust dostać. Więc to jest dosyć długi spis. Za pobożne odmówienie na przykład litanii jakiejś, w uroczystość Miłosierdzia Bożego w drugą niedzielę wielkanocną, za odmówienie koronki do Bożego Miłosierdzia jest odpust pełny. W inne dni jest odpust cząstkowy, tak? Chyba że przed najświętszym sakramentem i tak dalej. Kościół daje konkretne warunki. No dobra, chcesz ten odpust, ale coś zrób, nie? No, wypadałoby się ruszyć z miejsca i tak dalej. Doczesność, w której żyjemy, pomaga nam się oczyszczać. Czy zrobi to całkowicie? Nie wiadomo. Dlatego odpust zupełny jest bardzo dobry i chcemy go przyjmować, jak najczęściej się da. Po spowiedzi najlepiej, jeżeli spowiedź jest w kościele. Ja tak praktykuję. Biorę sobie koronkę do Bożego Miłosierdzia. W obecności Najświętszego Sakramentu modlę się z intencją odpustu zupełnego i wierzę, że to się dokonuje. Potem wychodzę z kościoła. No i potem się znowu spowiadam i tak dalej, nie? No ale to, no tak to działa, po prostu ludzcy jesteśmy. Ale czasami się uda dłużej wytrzymać, hura, nie? Z takimi czy innymi sprawami. Dobra. Tak? Może być tyle? W razie czego odsyłam do numerów katechizmu 1471 i dalej. To jest kilka numerów o odpustach, tam jest więcej i bardziej szczegółowo. Dobra. Okej, czy coś jeszcze z tego działu? Bo przejdziemy teraz do wiary i rozumu. Wiara i rozum. Okej. Dobra. Wiara i rozum. Był taki święty w średniowieczu, który powiedział piękną łacińską formułę fides querens intellectum. Fides to wiara, querens to szuka, intellectum zrozumienia. Fides querens intellectum. Wiara, którą żyjemy, jest do pewnych granic możliwa, aby ją uzasadnić rozumowo. Wiara jest pewną rzeczywistością duchową i my ją nosimy w sercu. Jeżeli ktoś otrzyma łaskę wiary na chrzcie i ją potem rozwija, to rzeczywiście czuje pewne rzeczy sercem, że tak trzeba, ale nie zawsze potrafi to uzasadnić rozumowo. I pisze nam tutaj święty Piotr w swoim liście, to jest list do pierwszy list świętego Piotra, 3:15. Trzeci rozdział, 15 werset. Pisze tak Piotr. Chrystusa Pana czcijcie w waszych sercach jako świętego i bądźcie zawsze gotowi odpowiedzieć każdemu, kto zażąda uzasadnienia waszej nadziei. Bądźcie gotowi zawsze odpowiedzieć każdemu. Tutaj chodzi o odpowiadanie rozumne i żeby ten tekst jeszcze uzupełnić o nauczanie z kolei świętego Pawła, list do Rzymian 12:2. Nie upodabniajcie się do tego świata, ale przemieniajcie się poprzez odnowę myślenia, aby rozeznać, jaka jest wola Boża, co szlachetne, co miłe, co doskonałe. Wiara katolicka nie ma nic wspólnego z fanatyzmem. Fanatyzm w ogóle, to jest skrajność i jest zły. Jeżeli ktoś robi coś fanatycznie, nie myśląc przy tym, to jest to chore. Tak? Teraz pytanie oczywiście, no dobrze, ale taka na przykład przysłowiowa babcia w kościele, która mówi różaniec. Co ona może wiedzieć o teologii? Swoje wie. Jak będzie trzeba, to wystarczy, że ci powie tak trzeba. To jej może wystarczy, nie? Nie posądzamy ją o fanatyzm, no bo ma swój wiek, jest wychowana tak czy inaczej. Natomiast my, którzy mamy możliwości, a bylibyśmy fanatyczni, bo Bóg tak mówi, bo Kościół tak mówi i dlatego, to jest mało wiarygodne. Fanatyzm nam się może kojarzyć z islamem, bo tam go bardzo widać, jeżeli ktoś jest fanatycznym islamistą i strzela w powietrze z karabinu i to w imię Allaha, tak, to jest fanatyzm. Zostawiam islam, bo to jest duży temat, nie wszystko złe jest w islamie. W każdym razie w kościele katolickim my fanatyzmu nie lubimy, w tym sensie, żeby ktoś jest fanatykiem i trwa w sobie tak i jest mu dobrze. Wiara domaga się zrozumienia. Czy to znaczy, że się da zrozumieć Pana Boga? Nie, bo On jest tylko wszechmogący i tylko wszechobecny, i tylko jest stworzycielem świata i nas przy okazji, więc no nie da się przelać morza do szklanki, nie? Nie da się. Ale szklanka może być pełna wody i będzie zadowolona, że tyle co może, to jest pełna. My jesteśmy taką szklanką i jeżeli powiedzmy zawartość to jest nasz rozum, no to fajnie by było mieć go pełno, a nie gdzieś tylko na dnie, prawda? Stąd mamy Pismo Święte, mamy nauczanie Kościoła, na przykład katechizm. No i tutaj chcemy poznawać prawdę wiary. Siedzimy wieczorem na ludnym wykładzie, to też jest jakaś forma przynajmniej umartwienia, więc odpust macie na pewno. A jeżeli chodzi o kwestię wiedzy, no może coś tam skapnie, albo przynajmniej sięgniesz potem sama do tego, co tutaj jest mówione. Nie? Zawsze rozumowo bądźcie gotowi. Zatrzyma cię ktoś na ulicy, na przykład Świadek Jehowy, przeczyta ci fragment z Pisma Świętego, swojego Pisma Świętego, przerobionego i powiesz, nie, no faktycznie, rzeczywiście, miałem taką sytuację. A wy tego Boga to wy nazywacie Jahwe, on jest Jehowa. No a w ogóle to, jak mówicie do Niego Ojcze albo Boże, to nie jest imię Boże. Imię Boga jest Jehowa i tylko tak się trzeba... Ma Pan matkę? Mam. Jak Pan do niej mówi? Mamo. A ona ma na imię Elżbieta. I już, nie? Rozumowo da się takie rzeczy rozwalić. Tylko trzeba myśleć przy tym, nie? Dziewczyna mówi... Dziewczyna. Poważni ludzie mówią. Mam prawo wybierać, czy będę matką, czy nie. Aborcja tak, aborcja tak. Zaraz, ale jak jesteś w ciąży, to już wybrałaś, czy chcesz być matką, czy nie. No, pewne uczynki mają swoje konsekwencje, nie? Trzeba myśleć przy tym. Dlatego wiara wymaga myślenia. I kiedy Kościół broni pewnych prawd, na przykład teraz bieżących, tam o in vitro i tych innych takich bioetycznych, to nie mówi, bo Pan Bóg, tylko bo z ludzkiej perspektywy to już nie pasuje. I wtedy dopiero Pan Bóg mówił to dużo wcześniej. I my głosimy dobrą nowinę, a dobrą nowiną jest życie. Każde życie. I nie ma takiej dobrej nowiny, która by życie musiała zniszczyć. Nie ma. W ogóle zresztą sama idea niszczenia czegoś dla czegoś dobrego jest bez sensu. Nie? No ale to tak na marginesie. W każdym razie no, jakaś prawda w tym jest i to spora, że wiara domaga się zrozumienia. Wiara jest pewna. Dlaczego? Dlatego, że Bóg nie może kłamać. Bóg jest prawdą. Ja jestem drogą, prawdą i życiem, mówi Chrystus. Skoro jest prawdą, to nie jest nieprawdą. Logiczne. Bóg jest tylko prawdą i tylko dobrem. Nie może być ułamkowo inny. I dlatego to, co Bóg mówi, jest prawdziwe. My nie zawsze to rozumiemy. Gdyby Pan Bóg Mojżeszowi w krzaku powiedział, jestem Bóg w Trójcy Jedyny, Ojciec, Syn i Duch, no to nie wiem, czy on by tego krzaka tam nie zagasił, nie? Ale on powiedział, ja jestem Bogiem, jestem, który jestem. I od tego imienia Bożego jestem, objawienie, rewelacja jako rozwój, to jest łacińska nazwa, rewelacja to jest objawienie, rewelacyjne, prawda? Rozwojowe, coś się dzieje, prawda? Aż tu rękami macham. To Bóg swoje imię z jestem, który jestem, rozwijał. No i my teraz wiemy, że ten jestem to jest wspólnota osób, Ojca, Syna i Ducha. O tym było ostatnio. Także nie od razu wszystko. Dzieci też się karmią najpierw łyżeczką i zupkę, papkę. No najpierw to w ogóle mamą się karmił, znaczy nie mamą, tylko dobra, nieważne, wiecie o co chodzi. A potem dopiero schabowego, nie? Wiadomo, że schabowy jest najlepszy na świecie. Ale na początek musi być mleczko, nie? Tak samo Pan Bóg robi z nami, kiedy no, nie od razu nam wkłada całą teologię, ale na tyle, ile potrafimy, na ile szukamy, to nam daje. Więc wiara jest pewna. Bóg jest prawdomówny. Duch Święty pomaga pokonać wysiłki naszego ograniczenia. My po ludzku wielu rzeczy nie połapiemy się w tym, no nie da rady. Ale Duch Święty potrafi nam udzielić takich rzeczy, takich darów, takiej jasności spojrzenia. Może miałeś czasami tak, że po modlitwie nagle, nawet nie pamiętasz o tym, ale coś zaczęło się układać, że wiedziałeś co zrobić. To jest owoc działania Ducha Świętego. Albo czasami jest taka jasność, wow, wiem o co chodzi, nie? Pójdę tam, to załatwię, a nie myślałem o tym, nie myślałem wcześniej. To są takie momenty, jeżeli są z pobożności przy modlitwie, to rzeczywiście często je Duch Święty wykorzystuje. No właśnie, my wszystkiego nie rozumiemy, ale w punkcie 158 katechizm mówi, wiara szuka zrozumienia. To powiedzenie jest charakterystyczne dla wiary, że wierzący pragnie lepiej poznać tego, którym złożył swoją wiarę i lepiej zrozumieć to, co on objawił. To tak jak z zakochaniem. Najpierw poznajesz osobę, wow, a potem próbujesz zobaczyć, kim ona jest, on, co robi, każdy odpowiedział na swojej płci. Co ona robi, gdzie się ubiera, w co się ubiera, jak lubi jeść i tak dalej. Prawda? To są rzeczy, które najpierw jest spotkanie, a potem jest poznanie. Z Bogiem jest identycznie. I to poznawanie, to się dzieje naszym rozumem. Im więcej Pana Boga poznajesz, tym bardziej Go kochasz. Tym więcej dobra w Nim widzisz, tym więcej widzisz w Nim miłości, która Ciebie ogarnia, nawet kiedy jesteś grzeszny. I wtedy Pan Bóg otwiera Ci powoli oczy Twojego serca na żywe zrozumienie treści objawienia, czyli całości zamysłu Bożego i tajemnic wiary. Wszystko powoli, stopniowo się otwiera. To tak jak chodzić z nauczycielem, który na początku w nauczaniu 03 uczył Cię czytać, pisać. No teraz nie wiem, co się uczy, czegoś tam mniej ważnego, ale potem Cię uczył matematyki, dodawania. Stopniowo, stopniowo, coraz bardziej, tak? No wreszcie tutaj mamy no, cały czas o tym samym, że wiara z rozumem się zazębiają. One są dla siebie, wzajemnie się po prostu uzupełniają. No i wiara i nauka. Jesteśmy w szkole, w której są nauki szczegółowe rozważane, więc to pozwolę sobie przeczytać całe 159 punkt katechizmu wiara i nauka. To jest cytat z Soboru Watykańskiego II. To będzie dokument Kościoła, ale damy sobie radę. Chociaż wiara przewyższa rozum, to jednak nigdy nie może mieć miejsca rzeczywista niezgodność między wiarą i rozumem. Ponieważ ten sam Bóg, który objawia tajemnice i udziela wiary, złożył w ludzkim duchu światło rozumu. Nie może przeczyć sobie samemu ani prawda, nigdy nie może sprzeciwiać się prawdzie. Skoro Bóg jest dawcą Twojej wiary i Twojego rozumu, to z tego samego źródła nie mogą pochodzić sprzeczności. Jedno z drugim musi być do uzgodnienia. I my tej drogi szukamy i to jest fajne. Dlatego we wszystkich dyscyplinach wiedzy, nawet o zwierzętach, badanie metodyczne, jeśli tylko przebiega w sposób prawdziwie naukowy i zgodny z normami moralnymi, nigdy w istocie nie będzie sprzeczne z wiarą, ponieważ sprawy świata i sprawy wiary pochodzą od tego samego Boga. Co więcej, kto w duchu pokory i wytrwałości usiłuje badać tajemnice rzeczy, ten, choć nieświadomy tego, jest prowadzony jakby ręką Boga, który podtrzymując wszystkie rzeczy w istnieniu, sprawia, że są tym, czym są. Badać prawdziwie coś w duchu moralności, czyli dla dobra, dla służby drugiemu człowiekowi. Kto tak bada, ten jest prowadzony przez Pana Boga, poetyckim językiem powiedział katechizm, ręką. Ręką Bożą jest prowadzony. Czyli te próbki, co między te okulary mikroskopu się wstawia. Jeżeli to robisz, no może nie tak, że hura, ale z miłości, no bo chcesz być lepszy, wiedzieć coś, służyć społeczeństwu, to Pan Bóg Ci pomaga te próbki tam wpychać. I to On Ci pomaga widzieć w tych próbkach to, co widzisz. I tak dalej, i tak dalej. Bo to służy wszystko doświadczeniu piękna, miłości, wspólnoty tego świata. Także wiara i nauka ze sobą się uzupełniają. To jest tyle na temat wiary i rozumu. Czy coś o tym? Okej. Będzie też czas na inne pytania. Inny czas na pytania, więc spokojnie. Macie jeszcze chwilkę? Macie. Będzie macie. Bo ja jeszcze mam coś do przygotowania, ale to już jest końcówka. Sygnalizowałem to, ale teraz to powiem na głos. A propos Bóg tak Kościół nie. I a propos tego, że Kościół jest chciany przez Pana Boga i nie wyobraża sobie Bóg w ogóle istnienia świata bez Kościoła. Był taki święty, Cyprian z Kartaginy. On umarł w III wieku. Biskup tegoż miasta, to jest dzisiejsza Tunezja i Tunis, to jest Kartagina. Nie może mieć Boga Ojca ten, kto nie ma Kościoła za matki. Za matkę. Kościoła w sensie eklezy. To przeczytam może tak. Nie może mieć Boga Ojca ten, jeszcze raz, nie może mieć Boga za Ojca ten, kto nie ma eklezji za matkę. My naprawdę w Kościele jako matce otrzymujemy życie, jesteśmy ubierani w łaskę Bożą, oczyszczani, w Kościele wzrastamy, w gronie braci i sióstr. Kościół jest naszą matką. I jest w ten sposób ten obraz małżeństwa Chrystusa z Eklezją, Chrystusa z Kościołem, oblubieńca, oblubienicy, męża i żony. Małżeństwo chrześcijańskie, rodzina ludzka ma odwzorowywać jedność Chrystusa i Eklezji, mąż i żona. Tak? Więc nie może mieć Boga za ojca ten, kto nie ma Kościoła za matkę. I święty Cyprian z Kartaginy powiedział też słowa, które muszą być dobrze zrozumiane. Poza Kościołem nie ma zbawienia. Poza Kościołem nie ma zbawienia. To, co mówiłem wcześniej, a teraz dopowiem. Czy jak ktoś nie jest w Kościele, to nie będzie zbawiony? Jeśli żyje zgodnie ze swoim sumieniem, na ile ma je ukształtowane, będzie, ale przez Kościół. Jak to? Ale nie jest w Kościele. Dobrze, ale jeśli sobie wyobrazimy wielki lej, który ma taki malutki otworek, jak to lejek ma, nie? I wszystko tam wlewasz do góry, ale tylko przez ten otwór leci tam, gdzie ma lecieć. Kościół jest takim właśnie lejem. Chociaż poza nim są różne rzeczywistości, tak? Ale wszystko, co ma dojść tam, gdzie ma dojść, czyli do szczęścia wiecznego, przechodzi przez lej. Tak? Prosty obraz. I dlatego nawet niewierzący, nieochrzczeni mają dostęp do Boga tylko przez Chrystusa i Kościół jako małżeństwo, posługując się tym obrazem. Dlatego to Cyprian, to jest trzeci wiek. Jak kardynał Ratzinger, jak jeszcze nie był Benedyktem XVI, był szefem Kongregacji Nauki Wiary, wydana ta kongregacja, ona dba w Watykanie o czystość wiary, o to, czy nie ma błędów. To kiedyś to się nazywało święta inkwizycja. Tak? No to powiedzmy, mamy jakieś tam pojęcie, że oni dbali rzeczywiście o czystość wiary. I to też nie jest prawda wszystko, co się mówi, że inkwizycja mordowała, ale to też nie jest temat może na teraz. Inkwizycja dużo broniła. Myślę, że nawet... Dobra, to nie jest temat na teraz. Nie kuście. To, co chciałem powiedzieć, no właśnie. Siarko mnie to czuć. Dobrze, dałem się uwieść. Święty Cyprian i właśnie Ratzinger napisał taką deklarację, taki dokument się nazywa deklaracja, Dominus Jezus, Pan Jezus, tak? Nie Pan Kowalski, tylko Pan rządzący, Pan Kyrios Jezus, tak? No i w tej deklaracji napisano, a to był rok 2000 bodajże, pierwszy albo drugi, mogę się mylić, ale ten czas, nie jest to dawno. Napisano, że tylko przez Chrystusa jest zbawiony. Że wszyscy zostaną zbawieni przez Chrystusa. No to pierwsi w rzędzie i słusznie oburzyli się Żydzi. Ale my Chrystusa nie uznajemy, to jest sekciarz. Dobrze. Muzułmanie, no dobra, ale no Allah, Chrystus oczywiście był prorokiem, no ale mamy swoje, nie? Dobrze. Niewierzący, to już w ogóle tam wszyscy... I Ratzinger wyjaśniał. Chodzi o to, że człowiek, ludzkość ma tylko jednego pośrednika między Bogiem a ludzkością. To jest Jezus Chrystus. Każdy więc po swojej śmierci spotka się z Chrystusem i przez Niego wejdzie albo nie wejdzie. Chrystus wylał krew na krzyżu za wszystkich. Dał możliwość każdemu przyjścia do Niego. Nie każdy z niej skorzysta, ale każdy przy śmierci spotka się z Chrystusem. Więc ci, co na Dalekim Wschodzie w ogóle nie mają pojęcia osoby i wierzą w jakieś energię, siłę, zdziwią się Bożemu przy śmierci. Zdziwią się. Ale myślę, że Bóg będzie potrafił siebie z tych energii, znaczy od tych energii przejść do siebie. Im powie, tu nie żadne energie, tylko hala, tu jestem, nie? Znaczy tu jesteśmy, jeden Bóg. Tak? Więc krótko mówiąc, wszystko dzieje się przez Chrystusa, a Chrystus działa zawsze z Kościołem. I dlatego Chrystus i Kościół są tymi rzeczywistościami, jest jedna rzeczywistość złączona, która pomaga nam dojść do nieba. No i w zasadzie to chciałem zakończyć. Ani, mam jeszcze taką pobożną historię. Pobożna historia na koniec tego, co ja chcę powiedzieć. A jeśli będą pytania później, to ok. Króciuteńka. Nosi tytuł Plan. Jest autorstwa takiego bajkopisarza, ale chrześcijańskiego, Bruno Ferrero. Tutaj może ktoś się zdziwi, że akurat nim się posłużę, ale powiedział dobrze. Podczas wniebowstąpienia Jezus rzucił okiem w kierunku ziemi znikającej w ciemności. Tylko nieliczne, maleńkie światła błyszczały nieśmiało w mieście Jeruzalem. Archanioł Gabriel, który przybył na powitanie Jezusa, zapytał: Panie, co to za światełka? To moi uczniowie, zgromadzeni na modlitwie wokół mojej matki. Mam plan, że jak tylko wstąpię do nieba, wyślę im mojego Ducha Świętego, aby te drżące płomyczki stały się nieugaszonym ogniem, powoli rozpalającym miłość wśród wszystkich narodów ziemi. Archanioł Gabriel ośmielił się ponownie zapytać: A co zrobisz, Panie, jeśli ten plan się nie powiedzie? Po chwili ciszy Pan odpowiedział mu łagodnie: Ale ja nie mam innego planu. Bóg naprawdę jest początkiem i końcem. I ze swojej łaski nam siebie objawił. I robi to cały czas przez Kościół, tak oczyszczający się. I to też jest dowód na istnienie Boga, że z grzeszników stajemy się świętymi. Bez naszego udziału, tylko mamy prosić. I rzeczywiście Bóg nie ma innego planu, jak nas wszystkich zbawić, przez udział w Kościele. I to, co mówiłem tydzień temu, dwa tygodnie temu, to była pewna droga dla nas na tu i teraz. Pewne rzeczy zapamiętacie, pewne zapomnicie, ale niech zostanie przynajmniej wrażenie, że Bóg nie ma innego planu. Nie ma innego planu. To tyle, jeśli chodzi o to, co miałem do powiedzenia przez te dni. Teraz będzie moment za chwilkę na pytania, jeżeli jeszcze jakieś są. A za chwilę jeszcze też pokażę źródła, żeby was nie wypuścić z pustymi rękami. Żeby nie to, że przyjechała głowa, powiedziała i pojechała. Żebyście też... Chciałbym, żebyście byli uczniami Chrystusa. No co ty, duży panie Gary? I wam pokażę, gdzie są źródła ku temu. Ale teraz wasz głos. Bardzo proszę.
No wszędzie one są, powiedzmy, tak sobie wiedzieć. No i chodzi mi o to, że wszystkie podlegają temu samemu prawu boskiemu i wszystkie podlegają papieżowi. Dlaczego jest tak, że na przykład no u nas, powiedzmy, jak ksiądz pali papierosa, to jest jakaś, my to odbieramy jako słabość, no nie fajnie, że ksiądz mówi o byciu coraz lepszym, uświęcaniu się i ma takie słabości i je pokazuje publicznie. I u nas, znaczy u nas księża się często kryją. W Włoszech natomiast jest to zupełnie normalne, że księża sobie chodzą, palą i siostry zakonne też się widuje. We Francji czy tam w Belgii, jak się rozmawiam, bo to wiem o swoim znajomym, ja się znam z księżmi, którzy są bardzo fajni, chodzi na imprezy, ale mówią, że nie ma dla nich nic złego w tym, że mają kobiety, tak? Bo to nie jest ich żona, więc nic złego w tym, że mają kobiety. U nas wydaje mi się, że ważne jest, żebyśmy w Kościele byli wspólnotą, więc jak przyjmujemy taką komunię, to jest ten kontakt przez, no, ksiądz tam podaje, tak? Czy ktoś taki, powiedzmy, upoważniony.
Szafasz, tak.
A w Niemczech już są automaty, gdzie się wybeguje, tak? W sensie, i chodzi mi o to, dlaczego tak się dzieje, skoro wszyscy, znaczy, to są wszystko kościoły katolickie, wszystkie podlegają temu samemu prawu, to skąd są takie różnice? Bo wydaje mi się, że różnice kulturowe nie są aż takie duże między Francją Polską a Niemcami, żeby było moralności
według
przyjęte,
także
nie ma
nic złego
w tym, że
chodzi o kobietę. Tak, tak. Tak, różna moralność bywa w różnych miastach, chociaż państwa, chociaż ten sam kościół. Tak, no to jest konsekwencja faktu, o którym Jezus wiedział, że tak się stanie, prędzej czy później. Kiedy od was odejdę, wejdą pomiędzy was wilki drapieżne, aby rozproszyć stado. Albo Jezus modlił się przed swoją śmiercią, podczas ostatniej wieczerzy, Ojcze, spraw, aby byli jedno. Wiedział, że po Jego śmierci i zmartwychwstaniu, rzecz jasna, ale Kościół, rozpraszając się, będzie ulegał wpływom tego świata. Jest na świecie jest takie pojęcie grzech tego świata. To jest fakt, że cała rzeczywistość przez grzech pierwszych rodziców została dotknięta marnością, dotknięta złem i w tym złu funkcjonuje. To tak jakby skazić jakąś potrawę. No niby jest to samo, ale smakuje inaczej, tak? Czy nawet zatruć. I teraz kościoły w różnych krajach mają swoje niestety także różne kwestie związane z historią swoją. Taka Francja na przykład, ile rewolucja francuska zła zrobiła i oni to do dzisiaj piją jeszcze. To jest trudne. Ale to jest konsekwencja też dosłownie wcielenia kościoła w rzeczywistość tego świata. Nasza Polska ma inne problemy. Też ma inne problemy. Mniej, myślę, jest u nas rozumowego podejścia. Francuzi są super otwarci, chociaż jest ich dużo mniej, jeżeli chodzi o proporcje wierzących, tak naród w naród porównując, ale jak oni mówią, to ich język jest tak giętki, że naprawdę prawdę wiary potrafią dobrze wyeksponować. U nas to jest troszeczkę inaczej i z tego tytułu pewnie też szybko przychodzą różne trendy do nas z zachodu niemoralne i możemy to przejmować. Krótko mówiąc, Kościół istnieje zawsze tu i teraz. Ta rzeczywistość, te miejsca, te wydarzenia mają wpływ na wierzących. I niestety nawet na księży, bo przecież Pismo Święte jest to samo. Jest coś takiego jak tradycja Kościoła. O tym zaraz powiem też. Tradycja to jest tradicjo, czyli przekaz. Nie chodzi o jakieś tam zwyczaje, obyczaje, jak tradycyjne święconki, tylko tradycjo, że przekaz wiary. To, co otrzymaliśmy od poprzednich pokoleń, od Chrystusa przez apostołów, to jest prawda. I tak się wierzy. Bo Pismo Święte ma konkretną, ograniczoną ilość stron, ale apostołowie przebywali z Jezusem 3 lata. Plus ten okres po zmartwychwstaniu, bardzo intensywny. Oni rozumieli sposób wiary, a tylko niektóre rzeczy zapisali. Protestanci odrzucają tą całą sferę niepisaną. Tylko Pismo Święte jest ważne. Dlatego dopuszczają na przykład rozwody, no bo Jezus teoretycznie tak powiedział. Nieprawda. Tak nie uważamy. To jest jeden z przykładów, który mówię. Więc cała tradycja, cały przekaz ustny wiary, on w Kościele funkcjonuje z ust do ust. I to jest piękne, to jest żywe. I to jest też niebezpieczne. Bo jeśli nie wierzymy tak jak wszyscy, to błądzimy. Już w V wieku Wincenty z Lerynu, taki też ojciec Kościoła, spróbował znaleźć, tu było dużo ośrodków wiary, dużo ważnych biskupów. Papiestwo jeszcze nie było tak mocno ugruntowane, że to było jedno, ważne dla wszystkich. Nie było, że papież powiedział, że to się słucha, bo byli inni, którzy uznawali się za równych papieżowi i to jeszcze nie było złe. I teraz Wincenty mówi, no dobra, to teraz co jest prawidłową wiarą? Bo oni wierzą delikatnie inaczej, albo w jakichś obyczajach są delikatnie inni. Na wschodzie na przykład nie ma celibatu, u nas jest. Jak to pogodzić? Ale to celibat jest bardziej może kwestia obyczajów, a nie wiary. Nieważne, zapomniałem o celibacie chwilę. Wincenty mówi, to w co wierzą wszyscy, to co jest prawdą przekazaną od Chrystusa i apostołów, co jest zapisane w Piśmie Świętym albo w tradycji, i to, że ktoś tak wierząc oddaje na przykład życie, jest świadkiem tej wiary. To jest wiarygodność. No i to się przekłada na nasze czasy. Jeżeli ktoś czyta Pismo Święte, ale ja my to wiemy lepiej, nie? Nie znam takich księży też, to boli mocno, bo gość mówi, że ja nie rozumiem tego czy tamtego. No tak nauczam, bo tak muszę, ale ja tego nie rozumiem. Głupi jesteś. Kościołowi się ufa. Kościół jest jak matka. Wspólnota Kościoła, 1,2 miliarda ludzi, którzy żyją teraz, ale część umrze, część się urodzi, nie może mylić się w ważnych sprawach. Przekonanie o pewnej prawdzie wiary, które jest stałe, ono staje się dogmatyczne. Wszyscy zawsze wiedzieli, że wszyscy zawsze wierzyli, że Matka Boża została wzięta do nieba i nikt tego nie musiał uzasadniać, ale dopiero w 1950 to napisano oficjalnie. 2000 lat Kościoła i nikt z tym nie miał problemów. Dogmat ogłoszono dopiero później. To cały czas, o czym mówię, to, że my musimy się trzymać jedności. To, co jest we wspólnocie, nigdy się nie zgubi. Doświadczenie bardzo proste. Jak odmawiamy wyznanie wiary w Kościele, wiemy, że jest wierze w Boga, tak, to różańcowe, i wierze w jednego Boga. I one się mogą mylić. Jak odmawiasz to na głos w Kościele, to możesz się pomylić, ale wspólnota idzie dalej. I ty dołączasz. To jest bardzo dobry obraz. Ja sam mogę się pomylić. I z tego błędu może być zła konsekwencja. Ale jeżeli jestem we wspólnocie, to wspólnota mnie skoryguje i dopóki jestem we wspólnocie, jestem bezpieczny. I tutaj konkretnie, jeżeli chodzi o te moralne sprawy typu palenie papierosów, które jest niszczeniem swojego zdrowia, bezmyślnym i stratą daleko idącą, bo na przykład pieniędzy, które można by przeznaczyć na swoją rodzinę na przykład. Nie mamy, na kolędzie mamy takiej pani, to jest autentyczny przykład. Źle, tu bieda, tu nie pomagają tego, nie? Dobrze, ale jara faje za fają. Ja siedziałem u niej chwilę, z dwie spaliła, albo i trzy. A proszę pani, mówi, ile pani na papierosy wydaje? Nie? A mówię, to proszę to zamiast tego, no ile? To jak pani pali tyle, co teraz przy mnie, to ja to widzę, że z 10 paczek jest spokojnie w tygodniu. No to proszę te 10 paczek razy pieniądze. 10, ile te fajki kosztują? 6, 7 złotych? Nie wiem, nie znam się.
Z
13. 13 złotych? Kurczę, przecież ona byłaby bogatsza ode mnie. Naprawdę. Ale nie myślą, nie? Ale wiara wymaga myślenia, to już jest trudne dla niektórych. Proste rzeczy. I dlatego też cały czas do tej Belgii, Francji zmierzam, wreszcie się przedostałem przez Schengen. My musimy wierzyć tak samo. Dlatego Rzym jest taką ostoją wiary. Jeżeli ktoś czegoś nie wie, odwołuje się do Rzymu. Czyli do papieża, do kościoła rzymskiego, do wspólnoty wierzącej. Tak? I tak, mamy prawo powiedzieć w Piśmie Świętym, katechizm mówi zupełnie inaczej. I nawet jeżeli by, Paweł mówi, nawet jeżeli by, do Galatów, jeżeli by anioł z nieba wam głosił inną Ewangelię niż ja, niech będzie przeklęty. Bo nauczyliście się Ewangelii ode mnie, ona była w mocy ducha. Jeżeli nawet anioł z nieba by wam mówił, a co dopiero jakiś ksiądz niedouczony, nie? Albo jakiś taki o własnych poglądach przekonanych. Nam na wykładzie pierwszym, albo z jednym z pierwszych z filozofii, bardzo dobry ksiądz, bardzo go szanuję, wielki człowiek, powiedział, najgorszym wrogiem Kościoła jest głupi ksiądz. I ma rację, no bo kto tak zniszczy? Jak się uderzy w pasterza i pasterz powie coś źle, no to rozproszy owce, no nie? To jest przykład znany. Tak to wygląda. Więc tu trzeba, i my jesteśmy tu odpowiedzialni za Kościół. Proszę księdza, ksiądz źle robi. Ksiądz się patrzy na tę dziewczynę zbyt intensywnie, martwi się o księdza. Nie, no coś ty, może nic nie być, ale powiesz. I to jest ważne, bo to może być początek jego nawrócenia do rzeczy, o której się nie spodziewa, że go zniszczy. To, że ksiądz pali papier przy księdza, ksiądz będzie chorował, będzie cierpiał, a ksiądz jest potrzebny. Jak księdza potrzebuje jeszcze przez 45 lat, a ksiądz będzie żył w takim stanie z 20. Może tego ruszenia. Drobne rzeczy, ale jesteśmy odpowiedzialni za Kościół, za kapłanów również. Takie coś. Może być tyle? Dobra. Ok. Co jeszcze? Czy coś? Proszę.
Chciałem się zapytać o święto.
Aha.
Ponieważ spotkałem się z takim zarzutem, że no, sparafrazuję. Jak to jest, że będziecie jeżdżą na jednego Boga, a macie świętych, właściwie modlicie się do nich, tak byście się modlili do jakichś bóstw, tak. To jest właściwie wielobóstwo. Jak na to odpowiedzieć?
Rozumiem.
Po co w ogóle modlić się do świętych, skoro możemy od razu do jednego?
O tak, bardzo dobrze. Relacje między Bogiem a świętymi i świętymi a nami. Jak to wygląda? Wszystkie modlitwy nasze przechodzą przez centralę, idą do szefa. Wszystkie, absolutnie. Natomiast możemy przez znajomych w niebie, z uśmiechem to mówię, pomóc sobie, by nasze sprawy przepchnęły, były przepchnięte szybciej. Kombinowanie wychodzi, nie? Ale teraz wyjaśnię. O co chodzi? Żyjemy tu ze sobą, nie? Mamy się dobrze, życzę wam dobrze, wy pomagacie mi. Ktoś z nas umiera. Był dobrym człowiekiem, był po prostu super wspaniałym. Za lat 10 Kościół go ogłasza za świętego. Miłość jest silniejsza od śmierci. To dobro, które sobie świadczyliśmy tutaj, ono dalej chce trwać. Jak to może być? Jak może trwać? Przez wymianę dóbr, ale już niematerialnych, ale duchowych. My się modlimy przez wstawiennictwo, mówiąc prawidłowo, świętych. Mówimy często potocznie do świętych, ale święci wiedzą, co z tym zrobić, nie martwmy. Przez wstawiennictwo świętych, czyli oni dostają te nasze prośby, idą do Pana Boga, mówią, tutaj szefie jest sprawa, nie? I tak dalej. No, śmieję się trochę, ale po prostu zanoszą, pośredniczą pomiędzy naszych modlitwach. Czy musimy używać w cudzysłowie świętych? Nie musimy. Nie musimy. Ale miłość, Pan Bóg na tą prośbę, bo im więcej ludzi się w jakiejś intencji modli, czy żywych, czy umarłych, tym wspanialej ona brzmi, no bo to jest echo miłości, które leci z ziemi, nie? Pan Bóg jeden głos usłyszy, ale jak słyszy cały tłum, no to ej. I to zawsze działa. Dlaczego? Dlatego, że są też złe owoce po tym. To może taką dygresję zrobię. Zawsze po jakichś wielkich, świętych wydarzeniach jest jakiś wielki skandal. Zauważcie. W Kościele jest identycznie. Papież Jan Paweł II umiera. Cała Polska, świat cały się nawraca. Co wyszło w Polsce? Afera? Księża, którzy donosili, tak? Lustracja księży i tak dalej. To jest do oczyszczenia. Okej. Okay. Ale sposób podania tego był dziwny przynajmniej. Bliżej nas. Smoleńsk. Katastrofa. Naród się nawraca. Afera z krzyżem. Diabeł się posłużył świętością krzyża, żeby się z nas śmiać. I myśmy się kłócili jak barany przy tym krzyżu. Przy deskach. Bo przecież nie o deski nam chodziło, tylko o miłość nam chodzi w chrześcijaństwie, która na krzyżu się pokazała. A myśmy się kłócili przy deskach. Tak jak apostołowie się kłócili po drodze, który z nich jest większy, który lepszy. Nic nowego w Kościele. Ale chcę powiedzieć, że po świętości zawsze jest jakaś afera. Mamy rok kapłański. Był rok kapłański 2008-2009 albo 2010. No i wyszły akcje, no tak, pedofili, księży, różnych spraw związanych też z seksualnością nieuporządkowaną, zamierzchłe. To jest prawda do oczyszczenia. Ale jeżeli oczyszczamy, to zawsze z miłością. Tak? Lekarz, który bez miłości podchodzi do pacjenta, go kaleczy jeszcze bardziej. Jeżeli jestem członkiem Kościoła, chcę go oczyścić, to robię to z miłością. To jest też zjawisko oczyszczania Kościoła. A wcześniej Sobór Watykański II, otwarcie Kościoła na świat. 66 rok się zakończył, 65, 66, 68 afera, rewolucja seksualna w Stanach Zjednoczonych, hippisi, love, peace, nie? I tak dalej. I, to, i ta seksualność nieuporządkowana to trwa do dzisiaj. Kiedy mamy na każdym kroku bodźce, które nam o tym przypominają. A to jest tylko wycinaczek naszego życia. Seksualność. Bardzo piękny zresztą. Także to też chcę mówić, tak o tych świętych może przeszedłem do pewnych takich rzeczy, ale jest sfera świętości, jest sfera ewangelizacji i antyewangelizacji. Sfera świętości i złego, które przez różne struktury posługuje się, żeby niszczyć. Czyli sfera duchowa działa. Te zależności, relacje duchowe są w dobrą stronę i niestety też w złą. Do świętych jest, wiemy kim są, co zrobili w życiu. Modlimy się do świętego małżeństwa, do świętej kobiety, jakiejś na przykład starsze panie, jak się modlą szczególnie za nawrócenie synów, to mówi święta Monika. Ona się modliła paręnaście lat za tego Augustyna Biednego, czy dłużej nawet, no ale w końcu go wymodliła, nie? Święty Augustyn i święta Monika, dzień po dniu obchodzą swoje święta, mama za grzesznika swojego syna. Święty Antoni, no tak, to tradycyjnie od zagubionych rzeczy, nie? Się zdarzy. Dzisiaj jechałem, to jest świadectwo. Dzisiaj jechałem, tydzień temu jechałem, dwa tygodnie temu jechałem. Moi aniołowie stróżowie zawsze mi znajdują miejsce parkingowe. Zawsze. Sprawdzam. No śmiejemy się, nie? Prosto, no ej, skoro są sługami, to czemu nie mają być sługami do wszystkiego, nie? Oczywiście trzeba ich szanować, nie? Ale skręcam tutaj, w tą ulicę, nie wiem jak się nazywa, i widzę, że po prostu dobra, aniołowie, jest sprawa, nie? Potrzebuję miejsca. Wyobraźcie sobie, że tydzień temu i dzisiaj wyjeżdżał gość samochodem, nie? Innym samochodem oczywiście, dzisiaj i tydzień temu, ale dokładnie w to miejsce się pasowało, a innych miejsc nie było. No dobra, ale kończy się praca, ludzie wyjeżdżają. No dobra, ale teraz, to się stało teraz. A nie widziałem tego, że on wyjeżdża, nie? Więc okej, okay, to jest moje świadectwo, ja w to wierzę. Wam zostawiam resztę a propos waszego odbioru. Te zależności działają. Czyli przez świętych, zawsze przez pośrednictwo, nigdy do nich jako do bogów, nie? Zawsze jest wszystko przez centralę, Pan Bóg się o każdym ulicy dowiaduje, no, ale lubi, kiedy się dzieli na miłością. Tu czy tam. Co jeszcze? Dobra, jeszcze jedno, a potem przejdziemy do źródeł. Proszę bardzo.
Aha. Stąd poruszamy takie ciekawe spojrzenie na Judasza, pewnie wszyscy rozumiemy Judasza jako zdrajcę, tego, który wydał przekręty, tak. I stał się w biegu.
Ale tego nie wiemy akurat, ale...
No tak, ale...
Tak, że zdrajca. Mhm, prawda.
Tam zostało takie postawione trochę w innym świetle, ponieważ zostało powiedziane, że to Jezus wybrał Judasza, aby on go wydał, bo inaczej nie mogłoby się wypełnić dzieła. Mhm. I to on naznaczył, żeby to się mogło spełnić. Mhm. I jakby było przedstawione w ten sposób, że Judasz był nie tyle zdrajcą, co potrzebny ogniwem do wypełnienia się dzieła. Mhm.
Tak.
Czy to tak
rozumiem. To znaczy na pewno nie. To jest sprawa, która się nakłada na każdy nasz uczeń. Bóg nigdy nie zmusza nas do grzechu. Nie ma takiej sytuacji, w której byśmy musieli zgrzeszyć. Stąd Jezus też nie mógł, ten, który jest miłością, nie mógł na przykład z nienawiści czy z egoistycznego postawy do siebie samego Judasza nakłonić, namówić i tak dalej. Nie? Tym bardziej, że Judasz no nie skorzystał z tego za bardzo, tego, co się potem działo. Krótko mówiąc, gdyby Judasz, załóżmy, że się nawrócił, że nie zrobił tego, co zrobił, Pan Bóg by znalazł sposób, bo ofiara Chrystusa była konieczna. Ona jedyna była w stanie odkupić wszystkie grzechy. Jezus musiał umrzeć na krzyżu. Syn zatracenia, jak nazwano Judasza, Jezus powiedział, że musi się dokonać to, co napisane w pismach, ale byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził. Tak powiedział. Czyli mało tego, są też dowody, to są szczegóły, wydawałoby się, w Ewangelii, ale Jezus, kiedy go Judasz całuje, to mówi: Judaszu, przyjacielu, po coś tu przyszedł. Nie mówi się przyjacielu do wroga, nie? On daje mu ostatnią szansę. Człowieku, jestem tutaj. Jeden twój gest, to się musi stać, ale ty wrócisz. Nie skorzystał. Potem też Judasz, Piotr podobnie się zaparł, może mniej drastycznie to zrobił, ale poszedł po rozum do głowy, tak, do serca swojego. Krótko mówiąc, Judasz był owszem ogniwem, natomiast nie było to konieczne. To był jego wybór. I w ten sposób patrzymy. Apostołowie o Judaszu, ponieważ Ewangelia powstała po zmartwychwstaniu Jezusa, to nie była kronika pisana z dnia na dzień, tylko to było po zmartwychwstaniu, kilka lat, na pewno to się ukształtowało. I teraz oni, pisząc o Judaszu wstecz, w początkowych rozdziałach mówią: i Judasz, który go zdradził, i Judasz, który go... Czyli oni wiedzieli, że Judasz też, czy nawet to, co u świętego Jana, że on miał trzos i z niego wykradł, nie? Pokazali to, że chłop był złodziejem, że nie był uporządkowany, że to zło w nim gdzieś tam krążyło, pomimo tego, że przebywał z Jezusem. To była, jest na pewno postać dramatyczna. Dokonał tego, co dokonał, i za to będzie sądzony, ale Bożym miłosierdziem. I też Kościół nie ma prawa, tak jak ma prawo ogłosić kogoś świętym, bo są cuda za jego przyczyną, za jego wstawiennictwem, nigdy Kościół nie ogłosił kogoś potępionym, nawet Judasza. Tego nie mamy prawa zrobić, bo miłosierdzie Boże jest w stanie nawet Judasza wyratować, jeżeli by w ostatnim momencie, wisząc na sznurze, żałował. Tego nie wiemy. Wierzymy mocno, że Pan Bóg to wie lepiej i to on sobie z tym poradzi. Judasz był konieczny, nie był konieczny, ale no, skoro tak to się stało, to też wypełniły się pisma w ten sposób. Natomiast nie było to zaprogramowane. Nie? Dobrze. Trzymajcie pytania, jeśli są, ponieważ chcę jeszcze pokazać, mogę prosić tutaj o slajdy. Ten kościół zaraz za mną zniknie, ta fotografia kościoła. Będę dwa słówka mówić do każdego slajdu. Chodzi mi o źródła, żebyście nie zostali wypuszczeni z pustymi rękoma. Jeżeli macie coś do notowania, F5, dobra. Przepraszam, uczę fachowca. Tak, no więc no, każdy z nas szuka sensu swojego istnienia. Rzeczywiście jest coś w nas takiego, od tego w ogóle wychodzi katechizm, że jest w nas pragnienie szczęścia. No i kiedy szukamy tego sensu, proszę dalej, czasami jest to żmudny wysiłek. Tak, no nie mogłem bardziej żmudnej pracy znaleźć, ale okej, okay, niech to będzie. Tak, nie jesteśmy sami. Mamy wspólnotę, rodzinę. No właśnie, Jezus, tutaj taki samolustek w krzywym zwierciadle, nie wiadomo w którą stronę pójść, żeby się wydostać. Jezus rozbija nam jedno z tych zwierciadeł i ogłasza to, co ogłasza. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Mamy absolutną pewność, że to, co głoszone jest w Kościele, jako wiara i obyczaje, jest pewne, dobre, natchnione Duchem Świętym. Wspólnota Kościoła, kiedy uroczyście, czy też zwyczajnie się wypowiada w sprawach wiary i obyczajów, mówi rzeczy prawdziwe i pewne. Pewne, to jest ważne. No więc przez Chrystusa to wszystko to, co mówiłem dzisiaj tu na obrazku. I teraz podstawowe źródła wiary katolickiej. Nie chodzi o wiedzę, tylko o wiarę. Wiara jest też pewną wiedzą, ale chodzi tutaj bardziej o doświadczenie, tak? Doświadczenie to jest absolutnie zdjęć. Pierwsza sprawa to Słowo Boże i tradycja. Poznaliśmy dzisiaj Słowo Boże zapisane na kartach Pisma Świętego i Słowo Boże wypowiadane, przenoszone ustnie, tradycją. Bo nie wiem, czy wiecie, ale książka Pisma Świętego to nie jest Słowo Boże. To jest zapis Słowa Bożego. I to w dodatku tłumaczone jeszcze. W ogóle, żeby Słowo Boże zapisać w ludzkich językach, to jest trudne. Jak już się zapisze, to się jakoś je zubaża. A jak się jeszcze potem je tłumaczy, to się jeszcze tam pewne rzeczy niedokładnie przekłada i tak dalej. Krótko mówiąc, Słowo Boże jest rzeczywistością, którą da się w pewnym sensie napisać na kartce, kartach Pisma Świętego i da się ją przekazać z ust do ust. Czyli sięgając do tego źródła, do tych dwóch źródeł, zawsze jesteśmy pewni, że to Bóg mówi. Jeżeli wierzymy tak, jak się wierzy przez wieki w Kościele, to jest dobre. No? Oczywiście Pan Jezus nie mówi nam nic o internecie na przykład, nie, bo jeszcze go nie było. Ale mówił na przykład o miłości własnej, o szacunku dla drugiego człowieka, o tym, że to, na co patrzysz, też ma na ciebie wpływ. I naukę Ewangelii możemy dostosować także do dzisiejszych czasów, no, przełożyć. Dobra? Nauczanie Kościoła. To jest akurat fotografia Soboru Watykańskiego II. To jest ostatni powszechny Sobór Kościoła. Papież i wszyscy biskupi świata. Wszyscy. Mało tego, jeszcze też tam byli świeccy, z innych wyznań ludzie byli. Także Kościół wspólnie omawia pod natchnieniem Ducha Świętego pewne prawdy wiary, które potem zapisuje i podaje do wierzenia. W to mamy obowiązek wierzyć. Jeśli nie rozumiesz, to problem zawsze jest po Twojej stronie, po mojej stronie, jeśli nie rozumiem, ale pewność jest po stronie Kościoła. I wtedy dochodzę, nie? Dochodzę do tego, co tam jest mówione. Dobra? Sakramenty święte. Doświadczenie Kościoła musi się odbywać w sakramentach. Nie ma możliwości, żeby ktoś mówił, że jestem w Kościele, a nie praktykuję sakramentów. Wierzący niepraktykujący to jest mit. Raczej się mówi o wiedzącym niepraktykującym. Ja wiem, co to jest Kościół, mniej lub bardziej. Wiem, że tak czy inaczej należy do tej czy innej parafii. Wiem, że powinienem, ale z przekonania, bo ja wierzę w Pana Boga, albo chodzę sobie do lasu się tak wyciszyć. Bo też tacy są, chociaż dawno do lasu nie chodzili na pewno, albo część z nich. W każdym razie wiem, ale nie praktykuję. Wiara jest przeświadczeniem, że Bóg jest, ale jest też wierzeniem Jemu, to co mówi. A skoro mówi, że chce nas mieć przy sobie w Chrzcie Świętym, w Eucharystii, kto nie spożywa ciała i krwi mojej, nie ma życia w sobie, a chce, żebyśmy żyli, to chce nas w Kościele, we wspólnocie w pełni. Tak? Okej, okay, to takie myśli bliźne. To jest bardzo piękny obraz takiego niemieckiego artysty Ziger Kenner, on jeszcze żyje. Ma bardzo piękną kreskę i trzeba sobie tak zaznaczyć, powiedzieć. Nie wszystko dokładnie widać, ale osobista posługa miłości. To jest moment obmycia nóg przez Chrystusa Piotrowi. Na stole jest Eucharystia, bo Eucharystia jest zawsze miłością. Msza Święta to jest uczta miłości. Tak? Z takim organistą, z takim księdzem, z takimi ludźmi wokół siebie to jest uczta miłości. I miłość jest dokładnie ta sama. Miłość jest tutaj, gdzie Chrystus obmywa nogi Piotrowi. Piotr się tam zbrania, zna tę historię, ale tu nie widać dobrze. W miejsce, w nogach, w odbiciu jest odbicie twarzy Jezusa. Jezus w Eucharystii, Jezus w osobie własnej, w sensie fizycznym ciele i Jezus w miłości, która jest odbita na tafli wody, że tak powiem, w tym miejscu, nie? Gdzie są brudne nogi Piotra, śmierdzące, bo nie wiedział, że będzie miał myte, nie? Mężczyźni jak w kościołach teraz się na Wielki Czwartek przygotowują, to tam perfumują nogi od tygodnia, nie? A Piotr nie wiedział. Dobra, czyli posługa miłości. I teraz propozycje źródeł wiedzy o wierze katolickiej, czyli po prostu gdzie to znaleźć, o tym, gdzie Pan Bóg mówi. No, katechizm kościoła, to ta niebieska książeczka, którą tutaj mam. Ona jest napisana językiem kościelnym, ma rzeczy zrozumiałe, ale wymaga więcej czasu, żeby tak wprost pojąć. Dużo odniesień do Pisma Świętego, do świętych kościoła, mądrych pisarzy chrześcijańskich. Warto z nich także czerpać i korzystać. Katechizm zawsze dobry. Ale że, no właśnie, papież Benedykt, to jest ciekawe, jako kardynał Ratzinger u Jana Pawła II mówi, trzeba coś prostszego dać, bo nie wszyscy chwycą katechizm. To jest czasami zbyt teologicznie napisane, trzeba prostszym językiem. To napisz kompendium. No i Ratzinger kompendium napisał w 2005 roku w styczniu, bo w lutym skończył. Umarł Jan Paweł II i papież Benedykt podpisał już jako papież to kompendium, które przygotowywał. Nie, nie czujemy tu żadnego spisku, bo to jest to samo, co w katechizmie. Śmiejemy się, że to jest ściąga, nie? Że to jest taki skrót katechizmu. Kompendium, no jak ta sama nazwa wskazuje. W kompendium są odnośniki do tego dużego katechizmu. Tam jest i kompendium jest napisane na zasadzie pytań-odpowiedzi. Czasami chcemy jakieś pytanie zadać, ale nam nie wiem, głupio, nie mamy komu. Kompendium nam zadaje za nas, wyjaśnia króciutko i podaje odniesienie do dużego katechizmu, gdzie jest dużo obszerniej i pewniej napisane. Ale jeszcze Benedykt mówi, dobra, ale no młodzież po to nie sięgnie. Mamy rok wiary za chwilę, to znaczy już trwamy, ale wtedy mówił, że za chwilę. Trzeba by jeszcze w tym roku wiary dać młodzieży. Coś takiego, co zaczepi oko, no jejku, no nie można na samym druku ich oprzeć. No więc to jest UCAT. Tak, nazwa jest You Catholic, ale od YouTube'a, no bo to takie popularne, nie? No i to jest pierwsza, znaczy jedna ze stron środkowych, gdzie rzeczywiście są w środku główne też formy pytań i odpowiedzi, treści katechizmowe, nauczanie Kościoła. Na marginesach są wyjaśnione pojęcia w bardzo dobry, przystępny sposób. UCAT jest fajny, jego się często na bierzmowaniach rozdaje, albo pod koniec bierzmowań. Nie na początku tak, żeby z niego korzystać. To nie jest prezent na półkę, tylko to jest narzędzie pracy. Można po nim bazgrać, można po nim zakreślać, żeby wiedzieć. To jest ważne. Tak? Chyba coś jeszcze będzie. A, to jest fajne. To wyjdzie niedługo. Słuchajcie, 3 minuty, no, tam po angielsku, 3 minuty katechizm i taki jest skrót internetowej strony. Graficznie, w takiej właśnie fajnej kresce, międzynarodowo, bo to jest chyba w 6 czy 7 językach, możecie sobie wejść na stronę i już obejrzeć niektóre odcinki tutaj, epizody. W 3-4 minutki wyjaśnione są prawdy wiary z graficznymi, no Trójca Święta, na ile można zrozumieć, słuchajcie, to po prostu jest świetnie, nie? I warto sobie na to popatrzeć, a warto też kupić, jeżeli ktoś będzie chciał. Zobaczcie, to jest za psiuchy, nie? 9,90, a jeżeli się kupuje więcej, tam piątaka kosztuje. A to jest 72 filmiki po 3 minuty, praktycznie cały katechizm, te najważniejsze momenty są wyjaśnione. Warto, przystępnie, a w internecie już można zobaczyć kilkanaście epizodów z tych 72, więc śmiało zapraszam, są świetne. Tak, tutaj mamy stronkę telewizji Trwam i jest tutaj tego człowieka bardzo znany, szanuję, to jest mój profesor, ksiądz, jak napisane jest, profesor doktor habilitowany Jan Persson, dłużej ze mnie tytuł niż mniej nazwisko, ale wielki człowiek. On jest profesorem Wydziału Teologicznego w Toruniu, do niedawna jeszcze dziekanem tego wydziału. Jest teologiem fundamentalistą, co nie znaczy, że jest fundamentalistą, precyzyjnie, teolog fundamentalny, czyli taki, który fundamenty wiary pomaga zobaczyć, słonić, wskazać, obronić także. Kiedyś apologia, obrona wchodziła w tę dziedzinę teologii. I on bardzo fajnie tutaj mówi w takim cyklu mocni w wierze. tam można na tej TV Trwam znaleźć. Mówi bardzo dobrze, różne kwestie podejmuje. Niestety nie ma napisane, powiedzmy, not good data. Nie ma tematu, o którym mówi. No i to by trzeba było tak, no już jakoś samemu, nie sposób, bo tego jest dużo. Co tydzień wychodzi od początku roku wiary, czyli od listopada i pewnie będzie do końca roku wiary trwało, ale gość mówi super fajnie. Mówi super fajnie. To o tych wiedzących, to od niego. Wiedzący, niepraktykujący. To był ten moment. I na tej samej telewizji Trwam jest Telewizyjny Uniwersytet Biblijny. Tego jest mniej odcinków i tu już są tytuły. Świetnie wyjaśniają na przykład stworzenie świata, jak Żydzi w ogóle świat postrzegali. Narysowany jest świat, nie? Wyobrażenie. To jest płaska ziemia, w ogóle jakieś tam chmury, woda u góry, woda na dole. Po co tak piszą, po co tak mówią? Bo tak widziano świat, tak pisano psalmy. Otworzysz zawory nieba i spuścisz na nas deszcz. No bo sobie wyobrażali, że niebo to jest taka żelazna kopuła, taki Truman Show troszeczkę. I tam mamy w środku, nie wiecie co jest Truman Show, nie? Kurczę. No, stary jest. I tam są takie zawory, i Pan Bóg te zawory odsłania i leci wtedy deszcz, nie? Tak sobie to wyobrażano. No, ale Kopernik to jest dopiero późniejsza sprawa, nie? Także to. I ostatnia sprawa, osobista zażyłość z Bogiem. O Bogu można wiele wiedzieć. Można być nieochrzczonym, a wszystko wiedzieć o teologii katolickiej, ale jeśli to się nie wiąże z osobistym spotkaniem z Nim samym, no to jest to trudniejsze, niemożliwe. To jest tylko sucha wiedza. Sucha wiedza. To jest tekst pisany Pisma Świętego. Dopiero kiedy go zgrywam ze swoim życiem, okazuje się, że to do mnie mówi. Że to jest ktoś, kto mówi do mnie. Ja? Taką sytuację miałem z kolegą, jedziemy autokarem, pielgrzymka, trzeci dzień, więc już żeśmy zdążyli, ale siedzieliśmy obok siebie, byliśmy już księżmi. I zdążyliśmy się przez te trzy dni znienawidzić, bo tak to jest z przyjaciółmi, że jak są długo ze sobą, to potem jest odwrotnie. I nie gadałem z nim od rana, bo już po południu. I ludzie byli cicho wszyscy, bo po prostu myśmy zawsze tam naganiali, nie? Jakoś robiliśmy śmiechy, chichy. A po prostu, no nie, no był pomór, nie? Jakbyśmy wszystkich wybili dookoła. No i w końcu mówię do tego kumpla, zły przez zęby, mówię, albo się razem pomodlimy Słowem Bożym, takie modlitwy kapłańskie, albo po prostu cię zabiję, nie? Albo ty mnie. No wybraliśmy to pierwsze, bo w autokarze to się brudzi, tam trzeba mydlenia. I czytamy psalm, Słowo Boże, na ten dzień przewidziane przez Kościół, to nie było wybrane przez nas. Tam, nie zacytuję dokładnie. Przyjaciel piętą we mnie godzi. Chodziliśmy razem w świątecznym orszaku do ołtarza pańskiego, tak, a teraz jesteśmy nieprzyjaciółmi. No kurczę, i żeśmy się zaczęli śmiać, nie? Pan Bóg nas rozładował i żeśmy się już lubili przez najbliższe pół dnia. Ale działało, nie? To jest... No, czy jeszcze tam jakaś inna historia na ten sposób pokazana? Mam taki świadectw sporo ze swojego życia. To niech jedno wystarczy. Słowo Boże jest zawsze żywe i skuteczne i Pan Bóg wie, co robi. Wie, co robi. Także, kochani, to takie źródła może o tych katechizmach, o Jukacie, szczególnie może sobie też zapamiętajcie ten internecik, co tam były te stronki. To jest propozycja. Warto poszukać. W Google'ach też dużo jest wyjaśnione. Wikipedia nie zawsze jest, to już wiecie, wiedzą po prostu pewną. Często ma prawdziwe rzeczy, ale nie jest pewna. Są też podchwytliwe strony typu racjonalista, typu tradycjonaliści Kościoła. Wszystko, co jest jakimś przymiotnikiem, epitetem do Kościół katolicki, to trzeba być bardzo ostrożny, bo to są najczęściej jakieś odłamy albo jakieś takie coś, co ma w nazwie chrześcijański, też nie zawsze jest katolickie. Tak? Kościół chrześcijański ma wiele wyznań. Także o tym tego pilnujcie. Przed wszystkim was nie ostrzegam, ale przecież macie swoich bliskich i też pasterzy sami siebie. Dobrze. Ostatnio, żebym miał spokojne sumienie, że wszystkim dałem się wypowiedzieć. Coś jeszcze jest do powiedzenia z waszej strony? Dobra. To bardzo dziękuję. Było miło. Mam nadzieję, że się spotkamy w niebie. Także, że nikomu nie zaszkodziło to, co było tutaj. No i cóż, może gdzieś tam kiedyś. Bardzo dziękuję. Pobłogosławię was jeszcze, kto wierzący i praktykujący. Z wdzięcznością Bogu za jego dary, za to, że to on prowadził te spotkania. Takim narzędziem się używa, takim używając takiego narzędzia. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Bardzo dziękuję. E-mail działa. Gdyby ktoś chciał już poza wszystkim, poza konkursami, nie korzysta. Chętnie odpowiem na różne pytania. Dzięki.